Tu Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam gościa, który będzie prowadził nasze dzisiejsze rozmowy niedokończone o bardzo wdzięcznym temacie, mianowicie polityka historyczna Polski. Naszym gościem jest pan Jarosław Selin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Szczęść Boże, dziękuję za zaproszenie.
Witamy, panie ministrze. Panie ministrze, polityka historyczna. Może bym tak rozpoczął, zakończę pytaniem, małą wędrówkę po Warszawie. Jesteśmy na Placu Zamkowym. Ruszamy od kolumny Zygmunta. Wiemy, jaki to jest czas i jaka epoka. Po prawej stronie mamy Zamek Królewski, hołd carewiczów za Zygmunta III. Idziemy dalej, jest katedra świętego Jana, Matki Bożej Łaskawej, Kościół Jezuitów. Idziemy przez rynek Starego Miasta, mijamy Kościół Świętego Ducha, także Kościół Ojców Dominikanów. Jesteśmy już na placu czy na rynku Nowego Miasta. Patrzymy na Kościół Sióstr Sakramentek, a później Święty Benon i tak dalej. Wszędzie tam czytam historię, prawie z bruku, ze ścian, mijanych ulic, z tych kościołów, epitafia, ogromne, wielkie epitafia, które rozpoczynają naszą historię od Sejmu Czteroletniego, przez powstania, przez ostatni etap dramatyczny Warszawy, to znaczy 39 rok, powstanie warszawskie 44, a także już solidarnościowe tablice, które opowiadają o osobach, o dziejach, o historii. Czym jest więc dziedzictwo narodowe? Czy ci ludzie, czy te, powiedzmy, pamiątki, które zostały, które mówią, które możemy dotykać i czytać, tak, są dziedzictwem narodowym? Czy krew przelana przez tych, o których ta historia opowiada, która jest identyfikowana z krwią narodu, z jego dramatycznymi i wspaniałymi dziejami. Czy to jest dziedzictwo narodowe?
Bardzo ciekawe pytanie, bo ministerstwo, w którym pracuję, dokładnie tak się nazywa, jest Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego właśnie. I teraz jak należy to rozumieć? Oczywiście tak jak ojciec to przedstawił, to jest dziedzictwo zarówno materialne, jak i niematerialne. Dziedzictwo materialne to jest to wszystko, co kochamy, co mamy w pamięci przed naszymi oczyma z powodu wielu wizyt czy spacerów, tak jak to ojciec opisał w przypadku Warszawy. Całe układy urbanistyczne Warszawy, Krakowa, Gdańska, Poznania i wielu innych ważnych polskich miast. Poszczególne zabytki, które nasi przodkowie zbudowali, pięknie skomponowali i które zasługują na utrwalenie, na renowację, na utrzymanie. Czasami też odbudowę, bo i nasza historia była przecież tak tragiczna, że wiele zabytków czy Warszawy, czy prawie wszystkie zabytki Warszawy, czy Gdańska, czy Poznania, czy Wrocławia musieliśmy odbudowywać. Więc zabytki kultury materialnej, wielkie kościoły, pałace, dwory, zamki, również te mniejsze zabytki kultury materialnej, czyli po prostu obrazy, rzeźby, rzemiosło artystyczne, to wszystko, co nam przodkowie zostawili, czym możemy się delektować i pogłębiać swoją wrażliwość kulturową w kontakcie z nimi, ale też dziedzictwo narodowe niematerialne, czyli po prostu język polski przepiękny, w którym możemy wyrażać bardzo głębokie uczucia, bardzo subtelne uczucia, bo język bardzo wysublimowany, jeden z piękniejszych słowiańskich po prostu języków, którym można wyrażać niezwykłe uczucia i w poezji na przykład. Literatura to jest dziedzictwo kultury, to jest dziedzictwo niematerialne nasze. Muzyka, przecież jest tak, że od razu, myślę, że większość Polaków, nawet przypadkowo słysząc muzykę Chopina, wie, że to jest po prostu Chopin, ale też wiele innych dzieł muzycznych, które polscy kompozytorzy stworzyli, ale również nie tylko z tej dziedziny muzyki wysokiej czy muzyki poważnej, ale przecież poruszeni jesteśmy również, jak słyszymy, nie wiem, naszą muzykę ludową chociażby, z różnych regionów kraju, bardzo zróżnicowaną. Wreszcie pamięć, to też można powiedzieć dziedzictwo niematerialne, czyli to, o czym głównie mówimy, o historii, o poszczególnych osobach ważnych dla naszej historii, kultywowanie ich pamięci, dzieła kultury, które poszczególne osoby stworzyły. To wszystko jest dziedzictwem narodowym. A w przypadku bardzo ciekawej polskiej historii, myślę, że to nawet przekracza kategorie etniczne, bo przecież przepiękne dzieła kultury ormiańskiej, żydowskiej, niemieckiej, ukraińskiej, litewskiej, które były na terenie Rzeczpospolitej, to też jest to z religii prawosławnej, co jest na naszym terenie i co pielęgnujemy, zasługuje oczywiście też do tego, żeby zaliczać tego do dziedzictwa narodowego.
Nasze dziś jest takie, że mówi się, czy chciałoby się nam powiedzieć, że jesteśmy w Europie, że jesteśmy Europejczykami, że mamy czerpać, no właśnie nie wiem skąd, bo Europa jest wielonarodowa, ale że jesteśmy takimi wielkimi Europejczykami i te wartości słyszymy, jak przywódcy państw albo też i Unii Europejskiej mówią o jakichś wartościach. Czy jeszcze możemy mówić o tym, że mamy własne dziedzictwo i ono nas kształtuje. Jak się ma to do tego, powiedzmy, slangu, bo ja bym to tak nazwał, a nie opowieści nawet, że jesteśmy w Europie Europejczykami, więc no co więc?
Jak mówimy o Europie, to mówimy o cywilizacji po prostu i to jest cywilizacja oczywiście chrześcijańska, ale też czerpiąca bardzo mocno z tradycji starożytnej, zarówno ze sposobu myślenia, które uruchomili Grecy, jak i kultury prawnej, którą kultywowali Rzymianie. I oczywiście religia chrześcijańska. To jest coś, co cywilizację europejską kształtowało. Dzisiaj ją różnie nazywamy. Są zamienne określenia.
Ale w ogóle ci, których właśnie tu jakbym cytował czy przywoływał, nie odnoszą się ani do kultury greckiej, ani do kultury rzymskiej. W ogóle i do chrześcijańskiej absolutnie nie chcą nawiązywać.
To jest wyrazem kryzysu naszej cywilizacji. Jeszcze raz do tej definicji wrócę, bo różnie ją nazywamy, czy cywilizacją europejską, czy cywilizacją chrześcijańską, czy judeochrześcijańską, czy cywilizacją zachodu, czy cywilizacją euroatlantycką, ale mniej więcej wiemy, o co chodzi. To jest obszar Europy, tej, która została schrystianizowana i obszar mniej więcej Ameryki Północnej, która również na skutek napływu Europejczyków tam została schrystianizowana i w dużej mierze też Ameryki Łacińskiej. Chociaż specyfika kulturowa tam jest bardzo silna, trochę oddzielająca ją od cywilizacji europejskiej. I to wszystko nas ukształtowało, stworzyło właśnie wartości. Jakie wartości? No przede wszystkim personalizm, właśnie wyrastający z chrześcijaństwa, że każda osoba ludzka jest naznaczona naturalną i przynależną godnością, przysługującą tej osobie ludzkiej i z tego wynikają też zobowiązania czy władz publicznych wobec tej osoby. Ta osoba też ma obowiązki, ma prawa, ale też ma obowiązki wobec swojej wspólnoty, przede wszystkim wobec rodziny, ale też wobec wspólnoty lokalnej, wobec wspólnoty narodowej, wreszcie na samym końcu wobec odpowiedzialność za całą cywilizację. To wszystko nas ukształtowało. A jeśli mówimy o kryzysie, no to jest kryzys, można powiedzieć, czasów nowoczesnych czy nowożytnych. Myślę, że tak mocno rozpoczynający się od czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej i trwający do dziś, że się próbuje po prostu to dziedzictwo, czy te korzenie cywilizacji europejskiej, czy cywilizacji Zachodu wypłukiwać i szukać jakiejś podmianki, albo w ogóle zrezygnować z jakichś wartości opartych na moralności, żeby szukać, nie wiem, przeżywania własnego życia w bardzo krótkim horyzoncie i wyłącznie hedonistycznie. To jest ten kryzys dzisiejszej cywilizacji europejskiej. I z tym kryzysem musimy się dzisiaj mocować. Mam nadzieję, że nie ma żadnego determinizmu, bo czasami nam się to wmawia, że historia ma jakiś determinizm i nie można jej odwrócić, że przyjdą takie czasy, które wieszczył też i o których marzył na przykład Jan Paweł II, że będzie jakieś odrodzenie, nowa ewangelizacja tego starego naszego kontynentu Europy i że to kiedyś nastąpi.
Czyli wracamy do siebie. Wracamy do siebie, doceniamy Europę, ale tę, która budowała katedry, która budowała ład, która nie chciała wojen, która po prostu akcentowała dobro, piękno i walczyła o prawdę jedyną na bazie chrześcijaństwa. I korzystaliśmy zawsze, my, na przykład Polacy, z takiego dorobku intelektualnego, ale w architekturze to najbardziej widać, bo Warszawa stanisławowska przecież budowana była przez Włochów w jakimś sensie. Tak Kraków to samo. Inne miasta mają także w swoich ważnych personach, myślę o architektach tutaj, bo przy tym zostaje nazwiska z różnych krajów Europy i to nas łączyło i to myśmy wid stworz nasz, ale przecież przyszedł z Norymbergi i ta kultura tam i tu była wymieniana wzajemnie. To było piękne. Teraz zmieniło się zupełnie. Myślę, że podrzuca nam się nowość, która jest absolutnie nieakceptowalna, nie do przyjęcia i nie do strawienia.
Myślę, że zupełnie się nie zmieniło, bo nawet w tych najbardziej zlaicyzowanych narodach czy państwach Europy żywe enklawy tradycyjnej kultury chrześcijańskiej, czy myślenia chrześcijańskiego, czy cywilizacji chrześcijańskiej ciągle dostrzegamy. Nawet one się odradzają. To widać na przykład we Francji, we wspólnotach parafialnych, czy wspólnotach po prostu żywego kościoła. Ale rzeczywiście tak statystycznie biorąc, to z żywotnością taką na skalę masową religijną mamy do czynienia zaledwie w kilku narodach Europy, w tym na szczęście wśród nas, wśród Polaków. Zbigniew Herbert kiedyś powiedział, że tak patrząc na Polaków w drugiej połowie XX wieku, że być może jesteśmy jedynymi Latynami Europy, którzy pozostali, którzy ciągle przeżywają te wartości właśnie zbudowane też na tradycji starożytnego Rzymu i z naszą specyficzną kulturą sarmacką, która była formą przekształcania, można powiedzieć, kultury republikańskiego Rzymu i specyficznym umiłowaniem wolności i też takiej kultury politycznej, która oznacza, że staramy się wszyscy ze sobą jakoś dobrze współżyć, że jesteśmy taką enklawą, można powiedzieć, czegoś wrażliwości, która odnosi się bardzo, bardzo silnie do wartości jeszcze w starożytności wytworzonych. Nazywał to właśnie Latynami Europy, żyjącymi nad Wisłą. I myślę, że to jest nasz walor. Powinniśmy o to dbać, żeby to zachować.
Więc możemy powiedzieć, że jeszcze nie śpiewamy raportu z oblężonego miasta, natomiast patrzymy na to, co jest i chcemy to zachować i rozwinąć. Tak myślimy o kulturze, tak myślimy o tym dziedzictwie, który teraz jest. Szacunek do wartości narodowych, panie ministrze.
Wartości narodowe, akurat polskie, no to są wartości mocno ukształtowane przez chrześcijaństwo. Tutaj właśnie ten personalizm, który czasem nawet tak daleko szedł, że Polacy byli oskarżani o swoisty anarchizm w myśleniu, tak, że człowiek indywidualnie jest kowalem swojego losu i nikt nie powinien się w to wtrącać, co on chce ze swoim życiem robić, a nawet w strukturach politycznych ta kultura szlachecka, na przykład właśnie to liberum veto, które tak od czci i wiary jest odsądzane, a tymczasem na przykład w strukturach dzisiejszej Unii Europejskiej właśnie decyzje polityczne muszą być podejmowane jednomyślnie. Jeśli nie ma jednomyślności, to się uważa, że decyzji nie ma. Przynajmniej teoretycznie tak jest, bo oczywiście rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Więc kulturze na przykład szlacheckiej pierwszej Rzeczpospolitej była taka zasada ucierania stron. I to była piękna zasada, że ucieramy strony, ucieramy kanty tak długo, aż dochodzimy do jednomyślności. To się oczywiście wyrodziło potem coś, co zniszczyło nasze państwo w takie anarchicznie rozumiane liberum veto. Ale to była jakaś wartość, że każdy człowiek zasługiwał na szacunek, również ten człowiek uczestniczący w życiu politycznym. I jeżeli wszystkich do czegoś nie przekonaliśmy, to znaczy, że tego rozstrzygnięcia nie ma. Co dalej? Rodzina, tak? Jeśli myślimy o wartościach narodowych typowo polskich, no to rodzina to jest rzecz, która we wszystkich nawet sondażach dzisiaj robionych jest wykazywana absolutnie na pierwszym miejscu. Co jest najważniejsze dla życia indywidualnego każdego Polaka, to jest rodzina i to jest wciąż w Polsce żywe. Ostatnio papież Franciszek to również bardzo mocno dostrzegł i podkreślił. I w tej swojej encyklice poświęconej rodzinie to też mocno ujął, żeby właśnie o to zabiegać, o to dbać. Również takie poczucie wspólnoty republikańskiej, ja bym to nazwał, a w najnowszych latach, w najnowszych dekadach to się ujawniło w wielkim ruchu Solidarności. To była swoista odnowa ducha republikańskiego Polaków, tak, że jesteśmy razem, mamy wspólny cel, razem definiujemy dobro wspólne. Niezależnie od tego, z jakich stanów jesteśmy, dzisiaj byśmy powiedzieli z zawodów, czy jakie mamy wykształcenie, staramy się osiągnąć wspólnie jakiś cel. Swoisty egalitaryzm, który się za tym krył, ale zdrowy egalitaryzm. Trochę to też zapoznaliśmy, trochę to roztrwoniliśmy. Ten etos Solidarności dzisiaj nie jest tak mocno przeżywany przez młode pokolenie, jak na przykład dzisiaj na nowo odkryty etos żołnierzy wyklętych, czy wcześniej powstańców warszawskich. Warto to kiedyś spróbować jednak odbudować. Ale to jest bardziej skomplikowana historia. W dużej mierze ten duch republikański czasów Solidarności został zaprzepaszczony na skutek, powiem mocno, zdrady elit, dużej części elit solidarnościowych. Więc tutaj bym winy szukał, że to tak mocno nie jest przeżywane i nie przetrwało. Ale może się jeszcze kiedyś odnowić. Więc co są te wartości właśnie narodowe? Personalizm, rodzina, solidarność, umiejętność organizowania się w sytuacji zagrożenia, no ciągła walka o wolność albo osobistą, albo narodową. Ta wolność w wymiarze narodowym czy społecznym to jest po prostu walka o niepodległość państwową. Polacy zawsze byli państwowcami, wbrew temu, co się nam wmawia. Zawsze jak sięgaliśmy po broń, żeby wywalczyć niepodległość, od razu budowaliśmy struktury państwa w każdym powstaniu. I to jakiego państwa, jak imponującego. Zobaczmy państwo podziemne powstania styczniowego, państwo podziemne w czasie II wojny światowej. Nikt takich struktur nie potrafił zbudować z innych narodów okupowanych jak Polacy, więc mamy instynkt państwowy też. Trzeba oczywiście o niego ciągle zabiegać, bo bywa z tym różnie, ale ten instynkt państwowy też mamy.
Ale musimy umocować kulturę również w wymiarze religijnym. Z doświadczenia religijnego, życia wartościami Ewangelii, życia wartościami przykazań, te przykazania Ewangelia nas ukierunkowują i uczą właściwych wyborów, dobra, piękna i prawdy. Przecież kultura to proponuje, to szerzy, co jest najwartościowsze i dlatego też tutaj jeszcze, panie ministrze, powinniśmy skierować nasze myślenie ku wymiarze religijnym, ponieważ ten religijny wymiar kształtował nas od początku, od roku 966.
Ja myślę, że akurat we wrażliwości narodu polskiego, którego najbardziej zdolni członkowie tworzą kulturę, akurat wrażliwość metafizyczna jest silnie obecna. To widać w naszej literaturze, w naszej muzyce właśnie, ale również w najnowszych dziesięcioleciach w naszej kinematografii. Bardzo często właśnie takie filmy, które dotykają kwestii metafizycznych, są najbardziej przeżywane i cieszą się dużym zainteresowaniem i sukcesem również na świecie. Więc taka refleksja metafizyczna, sens życia człowieka, co dalej z życiem człowieka, duchowy wymiar tej polskiej kultury jest bardzo silny. Myślę, że to widać również na półkach polskich księgarni, popularności literatury religijnej wciąż żywej przecież wśród Polaków. mnogości wydawnictw religijnych. Ja co roku chodzę w Warszawie na te targi książki katolickiej w Arkadach Kubickiego. Widzę, ile tych wydawnictw jest, ile tych pozycji książkowych się ukazuje. Wszystkie sobie radzą. No skoro są, to znaczy, że nie bankrutują. To znaczy, że są nabywcy. To znaczy, że są czytelnicy. Więc to jest moim zdaniem żywe. Tutaj akurat myślę, że nawet obserwatorzy zewnętrzni, tacy jak George Weigel, oni to widzą. Najwybitniejszy jak dotąd biograf Jana Pawła II, oni to widzą, że tutaj nie tylko życie religijne, ale i kultura oparta o wrażliwość religijną czy metafizyczną jest bardzo silna.
Skąd więc bierze się, użyję słowa może mocnego, pogarda dla kultury, dla historii? Dzisiaj w naszych czasach, w tej chwili, kiedy ostatni rok, bym powiedział, zapowiada zupełnie odejście od takiego lekceważenia historii i kultury, mieliśmy mocny jakiś prąd takiej pogardy dla historii i dla kultury. Skąd się to wzięło?
W szerszym wymiarze w naszej cywilizacji to się bierze po prostu z konsumpcjonizmu, relatywizmu moralnego, takiego właśnie odrzucania wszelkich narzucanych z góry wartości, rzekomo one mają zagrażać naszej indywidualnej wolności, jeżeli mamy do jakichś wartości się przywiązywać, czy do jakichś dekalogów. Z hedonizmu też wynikającego z wysokiego poziomu życia materialnego i skupiania się na tym, że właściwie cała nasza egzystencja ma się ograniczyć wyłącznie do życia czysto materialnego od narodzin do śmierci i konsumowania w miarę możliwości jak najsilniejszego. To jest ten kryzys współczesnej cywilizacji europejskiej czy euroatlantyckiej. Natomiast w wymiarze polskim myślę, że mamy do czynienia z sytuacją taką, że po pierwsze były środowiska polityczne zainteresowane tym, żebyśmy w miarę możliwości mało się historią interesowali. To były środowiska raczej na początku postkomunistyczne. Pamiętamy te hasła polityczne, wybierzmy przyszłość, zostawmy historię historykom, nic polityce do tego, nie uprawiajmy polityki historycznej, bo to jest na ogół jakaś propaganda i tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczy nam wmawiano, a wynikało to po prostu ze zwykłej obawy, że jak będziemy się bardziej interesować historią, to odkryjemy, czym był ruch komunistyczny, czym była partia komunistyczna w Polsce, czyje interesy
reprezentowała. Jak wyglądał choćby ostatni XX wiek.
Dokładnie. I tego te środowiska mogły się obawiać. Ale też inne zjawisko widzimy bardzo wyraźnie, mianowicie duża część polskich elit, powiedzmy ogólnie to określmy lewicowo-liberalnych. Oczywiście wśród nich można też znaleźć bardzo dużo szlachetnych ludzi, którzy prawdziwie ideowo przeżywają swoje poglądy, ale duża część tych elit jakby źle się czuje w tym gorsecie polskiej kultury. Właśnie mocno nasiąkniętej chrześcijaństwem, mocno nasiąkniętej metafizyką. I uważa, że to jest jakaś nienormalność, że w Europie już jest inaczej i powinniśmy się do tego dostosować i z tej metafizyki i religijności rezygnować. Ta religijność jest
na rzecz.
Ta religijność jest jakimś obciążeniem. No na rzecz stylu, który widzimy niestety w dużej mierze w życiu narodów zachodnioeuropejskich, czyli właśnie tego relatywizmu moralnego czy hedonizmu czysto materialnego i życia wyłącznie konsumpcjonizmem, że rzekomo to jest nowoczesne, że rzekomo historia jest determinowana, że w tamtym kierunku trzeba iść, bo światlejsze i mądrzejsze i stabilniejsze od nas narody tak właśnie w tamtym kierunku poszły. Czyli ta skłonność do czystego naśladownictwa.
Tak, ale te narody w tej chwili zdają egzamin i widzimy, że nie bardzo im idzie.
No mają kłopot rzeczywiście, bo jeżeli jest pustka duchowa, to w tą pustkę duchową wchodzi jakiś inny duch. I jeżeli zaaplikowały sobie bardzo silne społeczności, żywe religijnie, ale z innej kultury i z innej cywilizacji, czyli z cywilizacji islamu, no to rzeczywiście w przestrzeni publicznej ta religia i ta religijność się zaczyna rozpychać pokojowo i niepokojowo, jak to widzimy niestety w ostatnich latach czy miesiącach. I myślę, że to jest wielki znak zapytania, który stoi przed naszymi przyjaciółmi z Zachodu. Jak temu zapobiec, jak to naprawić, jak do tego nie dopuścić, żeby ta cywilizacja całkowicie się nie zmieniła.
No ale jako zwykły śmiertelnik, nie powiem obserwator życia codziennego, bo też każdy z nas nim jest, no ale nie widzę, żeby na Zachodzie był odwrót od właśnie tego typu myślenia. Zostawmy przeszłość, zostawmy nasze korzenie chrześcijaństwo. Nie ma takiego odwrotu. Raz po raz widzimy z Unii Europejskiej przychodzą dyrektywy, że mamy to, 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 choćby w sprawie rodziny, choćby w sprawie wychowania dzieci. Wiemy, że tam nauczanie historii jest zupełnie fragmentaryczne w szkołach, bo jakieś mamy tam relacje od choćby kapłanów, którzy pracują czy w Niemczech, czy we Włoszech, że nauczanie historii jest tam wielkim problemem, to znaczy jest szczątkowe właściwie.
Może tak to dzisiaj wyglądać, że tego odwrotu nie ma, ale jest problem, który oni muszą przemyśleć i myślę, że jest szansa na to, że przemyślą to w takim kierunku, że jednak warto wrócić do korzeni. Bo tak naprawdę dlaczego taka poprawność polityczna, całkowicie taka lewicowo-liberalna poprawność polityczna zatriumfowała w ostatnich dziesięcioleciach na zachodzie Europy? Dlatego, że projekt na przykład Unii Europejskiej, przecież planowany czy projektowany przez chrześcijan, przez trzech wielkich założycieli chrześcijańskich, z których dwóch jest nawet, to są nawet kandydaci na ołtarze. Ten projekt został jak gdyby opanowany przez środowisko z lat 60. To środowisko, rewolucję 68 robiło. Dzisiaj to są czołowi polscy politycy, którzy na tamtej wrażliwości
budowali. Przyznają się do tego.
Tak, którzy na tamtej wrażliwości budowali swoje poglądy. I oni ten projekt Unii Europejskiej przekształcili czy przekierowali w kierunku właśnie inżynierii społecznej, zmierzającej raczej do budowy społeczeństwa w ich myśleniu nowoczesnego, które oznacza po prostu wprowadzenie różnych wartości ideowych lewicowo-liberalnych. A poprawność polityczna jest formą walki z ludźmi inaczej myślącymi niż wrażliwość lewicowo-liberalna i właściwie zakłamującą często rzeczywistość, czy wręcz wprowadzającą cenzurę do debaty publicznej, że o pewnych rzeczach mówić nie wolno, a o innych należy
mówić. I pewnych faktów nie wolno pokazywać.
Faktów nie wolno pokazywać. Tylko czy to jest stałe? Nie wiem. Wydaje mi się, że niekoniecznie. Właśnie ten wstrząs, który dzisiaj narody europejskie przeżywają i zastanawiają się, jak z tego wybrnąć i jak sobie z tą kryzysową sytuacją poradzić, może spowodować, że pojawią się jednak nowe elity, które już tą poprawnością polityczną żyć nie będą. Zobaczmy, co zrobili Brytyjczycy. To jest jakiś protest, to jest głos protestu przeciwko tej dominującej ideologii lewicowo-liberalnej w Europie Zachodniej, która na przykład mówiła, że trzeba jak najszybciej federalne państwo europejskie budować, a narody europejskie tego nie chcą.
Z konsekwencjami, bo dokładnie. Tu nie chodzi tylko, że będzie wielkie państwo europejskie, ale to są potężne
ideologiczne.
Ideologiczne. Dokładnie. Tak, i fundamenty ideologiczne. No taką optymistyczną jakby myśl pan minister tutaj podkreślił, mianowicie, że muszą to przemyśleć. No mam troszeczkę taką wątpliwość, czy akurat są w tej chwili na takiej dobrej ścieżce przemyślenia, która płynie z nich, ale jest jakiś przyspieszać myślowy, a to myślę emigranci.
Tak, ale proszę zwrócić uwagę, na przykład we Francji, które się mieni tym państwem laickim i to do tej laickości właściwie wszystkich przymusza, religia ma być sprawą prywatną, jak trwoga to do Boga. Nagle nawet socjalistyczny prezydent po tych straszliwych zamachach, które tam miały miejsce, pojawił się na mszy w intencji tego zamordowanego księdza pod Rouen, Amlena. Pojawił się na mszy, oklaskiwał arcybiskupa Paryża, przedtem niewyobrażalne gesty wykonywane przez prezydenta Francji, a w końcu pojechał do Watykanu, żeby porozmawiać o sytuacji kryzysowej we własnym kraju z papieżem Franciszkiem. Więc nawet u takiego bardzo lewicowego polityka, przywódcy socjalistów francuskich, nie golisty, tylko socjalisty francuskiego, taka refleksja się pojawiła, że trzeba to przemyśleć, trzeba poradzić się tych, którzy przed takimi scenariuszami przestrzegali, dowiedzieć się, na czym polega ten kryzys, czy on nie ma głębszych korzeni i myślę, że takie rzeczy mógł usłyszeć zarówno od kapłanów francuskich, jak i od papieża Franciszka. Mógł usłyszeć powtórzony ten apel, który wygłosił kiedyś Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Francji, do najstarszej córy chrześcijaństwa, kościoła.
Ale pytał,
w Europie.
Francjo, gdzie jesteś?
Właśnie.
Dokąd doszłaś? No będę musiał ja dyskutować z sobą samym, z niedowiarkiem, który drzemie we mnie w tej sprawie. Czy te gesty to jest jakiś krok, czy to jest tylko
na pewno to jest
porządek polityczny?
Na pewno to jest długi proces, ale ufajmy, że i siła naszej modlitwy, ale też czynów i dyskusji politycznej z naszymi przyjaciółmi z Zachodu doprowadzi do tego, że do tej refleksji dojdzie i może jakieś odrodzenie ku naszym korzeniom tam również nastąpi.
Tak, nie martwmy się w tej chwili o procesy i tak dalej. One idą, one są, mamy je wspierać. Wracajmy do nas, czyli do Polski. Polityka historyczna. Dziś, teraz. Niech pan minister nakreśli pola, w których ona już rusza i mamy nadzieję, będzie zbierać piękne owoce.
Przede wszystkim zacznijmy od tego, że ona jest po prostu niezbędna, bo przez lata nam wymawiano, że w ogóle państwo takiej polityki nie powinno uprawiać. A jak może nie uprawiać, skoro ktoś musi decydować na przykład o takich prostych rzeczach? Czyj wizerunek mamy na naszym banknocie albo na naszej monecie? Jakimi nazwiskami możemy honorować nasze ulice, place? Z powodu jakich dat czy wydarzeń mamy ogłaszać nasze święta narodowe? To są elementy właśnie polityki historycznej i nie da się od tego uciec. To ktoś musi ustalać.
I nie wolno.
I musi oddzielać. Musi oddzielać, w tej polityce historycznej trzeba oddzielać bohaterstwo od zdrady. Heroizm od upadku, od nikczemności, bo te rzeczy możemy w naszych dziejach napotkać, tak? Ale trzeba bardzo wyraźnie pokazywać pozytywne przykłady i negatywne przykłady. I z tym się oczywiście też wiąże opowieść generalna o naszym losie, a tę się buduje przez instytucje. Instytucje takie jak Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego, ale też muzea, które teraz budujemy, Muzeum Historii Polski, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie, Muzeum Westerplatte w Gdańsku. Brakuje tego. Cały czas tego nie mieliśmy. Przez trwałe instytucje, bo każde z takich na przykład muzeów, to jest nie tylko wystawa stała, którą ludzie odwiedzają, ale to są też wystawy czasowe, to są też konferencje naukowe, to są publikacje książkowe, to jest program edukacyjny, który trafia do szkół. W takich instytucjach się to robi. Jeżeli mamy trwałe instytucje, mamy bardzo stabilną, zdrową politykę historyczną i do tego dzisiaj w ministerstwie zmierzamy, żeby takie instytucje zbudować.
Tak, i oczekujemy na te instytucje, by ten program do szkół akomodowały, wdrażały, bo młodzieży naszej brakuje bardzo, bardzo historii. Chociaż wiem, że są takie szkoły, tak, i to w dużych miastach, nie będę wymieniał tych miast, gdzie na przykład ta ideologia gender w ogóle nie dotarła. Nauczyciele go to zostawili jako jakiś problem, który jest poza i widzieli tylko te dzieci, które do nich przychodzą, do tych szkół, które są aktualnie w klasie i swój przedmiot także wykładają tak, czy nauczanie prowadzą tak, że one dorastają do jakiegoś powolnego rozeznania rzeczywistości wokół, a także wykorzystywali, wiem, święta wszystkie, te narodowe, żeby te dzieci w jakiś sposób wprowadzić w tamtą historię dramatyczną, która przyniosła wolność dzisiaj nam.
Ja wierzę w mądrość zdecydowanej większości polskich nauczycieli, którzy wiedzą, że po co polscy rodzice wysyłają swoje dzieci do szkół publicznych czy prywatnych, żeby po prostu pomóc im jakby wychować czy ukształtować dojrzałego, mądrego i wrażliwego człowieka. Po to jest szkoła przede wszystkim. Natomiast te eksperymenty takie z gatunku inżynierii społecznej, lewackie, typu właśnie implementowanie gender, proszę zwrócić uwagę, że to są wyłącznie odgórne próby narzucane z góry. Zdecydowana większość nauczycieli tego nie chce i się przed tym broni. Jeżeli takie rzeczy się pojawiały, to z musu tak naprawdę, bo jakaś władza sobie tego zażyczyła. Jeżeli byśmy zostawili tą władzę decydowania nauczycielom, to w zdecydowanej większości po prostu takich zjawisk by nie było.
No ale te dyrektywy szły z ministerstwa, nie no jakaś tam władza, ale bardzo konkretnie z ministerstwa, a na czele ministerstwa stoi minister ze swoim nazwiskiem, swoim imieniem i właśnie przekonaniami. Dziękować Bogu, że to wszystko w tej chwili wraca do normy zwyczajnej, normy myślenia i reakcji.
Jeżeli taki minister reprezentował siłę polityczną, która była bezideowa, bo tak definiuje poprzednią partię rządzącą, czyli Platformę Obywatelską, to oczywiście silne i zdeterminowane mniejszościowe siły ideowe potrafiły taką siłę skolonizować. I to było bardzo wyraźnie widać, jaka była pozycja niektórych tytułów prasowych w kształtowaniu agendy politycznej takiej partii jak Platforma Obywatelska. Więc dlatego takie rzeczy się pojawiały.
Więc mamy literaturę, film, panie ministrze, film funkcji prezentacji historii, ale także wielkiej kultury narodowej. Jak to dzisiaj jest z kinematografią?
Dużo do zrobienia w tej dziedzinie mamy, ponieważ nie mieliśmy dotąd dobrego systemu finansowania wielkiego filmu historycznego. To jest gatunek filmowy najdroższy, bo to są zawsze kostiumy, trzeba odtworzyć jakąś rzeczywistość materialną i to wymaga bardzo dużych nakładów. Dopiero teraz jesteśmy na początku takiego procesu uruchamiania nowego mechanizmu budowania takich, czy tworzenia takich filmów. Ogłosiliśmy już w ministerstwie konkurs finansowany przez nas, konkurs na scenariusze filmów historycznych, bardzo otwarty konkurs i liczę na to, że około 50 scenariuszy do nas dotrze, z których kilkanaście na pewno będzie godnych realizacji. I potem będziemy montować jakiś montaż finansowy, który będzie powodował, że te filmy będą mogły realnie powstać. Tu mamy naprawdę dużo zapóźnień. Jak tak się zastanowimy, czego brakuje w polskiej kinematografii, jeśli chodzi o historię, no to nie mamy przecież opowieści o rotmistrzu Pileckim, nie mamy opowieści o Żegocie, nie mamy opowieści o jakiejś dobrze zrobionej, o wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Nie mamy filmu o Kościuszce, nie mamy filmu o Mickiewiczu. No, takich czołowych postaciach polskiej historii.
Był rok Juliusza Słowackiego i zrobiono film Boże się pożal dokumentalny, gdzie właściwie obrażono naszego wieszcza. To widziałem, że sponiewierano go tam w tym filmie. No, był taki czas, ale zostawiamy go. Jest czas nowy, jest teraz nowe rozdanie. I dlatego nowa zmiana i myślimy, że tutaj w tej sprawie także ruszą programy telewizyjne, bo one są na co dzień do w jakiś sposób oglądnięcia, przeżycia, uzupełnienia wiedzy. Myślę, że też w tej dziedzinie tutaj telewizja musi mocno podziałać, żeby ta wielka kultura docierała do zwykłego odbiorcy.
Tak, to jest przede wszystkim zadanie mediów publicznych, które od zmian ustawowych, które wprowadziliśmy, nazywamy mediami narodowymi. I mamy ich dużo, jest 19 mediów, 20 właściwie narodowych w Polsce. Mówię o wszystkich, o telewizji, o wszystkich rozgłośniach radiowych i Polskiej Agencji Prasowej. I tutaj rzeczywiście te media powinny się wyróżniać ofertą programową w stosunku do mediów prywatnych, komercyjnych. Właśnie tym wyczuciem misji kulturowej przede wszystkim, ale też edukacyjnej, czy jakości debaty publicznej w porównaniu z tym, co robią te media prywatne czy komercyjne. To też staramy się robić, to nie jest łatwe, bo do tego trzeba dużych też środków finansowych, które dopiero trzeba zbudować, ponieważ poprzednicy nasi skutecznie zdemontowali na przykład ten środek finansowy, jakim był abonament radiowo-telewizyjny i to wszystko musimy zrobić, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby to odbudować i programy telewizyjne są też po to, żeby właśnie te filmy, o których przed chwilą mówiliśmy, po premierach kinowych mogły być w takich programach też pokazywane do masowego odbiorcy.
I myślę, że po prostu nasz naród, przeciętny Polak, nie wiem, nie chodzi o to, że o przeciętność, jakąś tam klasyfikację jego możliwości intelektualnych, nie, zwyczajny, to jest lepsze słowo, jest otwarty ogromnie na tą kulturę prawdziwą, autentyczną, która go wzruszy, która go zinstruuje, która mu ukaże przeszłość piękną i w jakiś sposób zobowiąże.
Mamy na to dowody. Zobaczmy, jaka była frekwencja na filmie o księdzu Jerzym Popiełuszce Rafała Wieczyńskiego w kinach. Film, który nie zdobył nagród tak zwanych specjalistów, ale ludzie masowo poszli ten film oglądać i miał bardzo dobrą widownię. Zobaczmy w telewizji, jak był oglądany serial ten o żołnierzach z Powstania Warszawskiego pod ziemią niepodległościowym Czas Honoru, jaką miał popularność. Zobaczmy, jak Polacy masowo się pojawiają na dużych imprezach rekonstrukcyjnych polskiej historii, na rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem, oblężenia Malborka, różnych scen z Powstania Warszawskiego. Polacy chcą tego kontaktu z takim materialną opowieścią o wielkich kartach naszej historii. I historia jest przez Polaków przeżywana, czego dowody mamy również w popularności różnych dodatków historycznych do różnych polskich czasopism, w aktywności właśnie grup rekonstrukcyjnych, do których się garną młodzi ludzie. Więc to jest żywe wśród Polaków i trzeba tu tę, skoro taka wrażliwość jest, to trzeba taką ofertę kulturalną oczywiście przedstawiać.
I myślimy o upowszechnieniu prezentacji kultury, nie tylko przez, powiedzmy, książki, artykuły, filmy, ale przez zyskanie coraz więcej twórców, którzy będą właśnie służyć tej zasadzie, tej myśli i temu dziedzictwu narodowemu.
Tutaj trochę do twórców możemy mieć pretensje, bo ja mówiłem tu o kłopotach finansowych, ale też nie widziałem jakiejś nadmiernej gorliwości w tworzeniu projektów filmów historycznych. Ja zawsze w ostatnich latach to ilustrowałem dwoma takimi przykładami, które robią wrażenie. Otóż gdzieś 4 razy mniejszy od nas naród czeski stworzył 2 duże filmy historyczne. Czesi stworzyli 2 duże filmy historyczne z czasów II wojny światowej. Proszę zwrócić uwagę o czym? O pilotach czeskich, którzy bronili Anglii, których było tam kilka razy mniej niż pilotów polskich w 40 roku.
Ale dzielni byli.
Ale zrobili piękny film, dobrze oglądają, który się dobrze ogląda, reżysera Sferaka. I drugi film, też bardzo dobrze zrobiony, o małym oddziale czeskim, który walczył pod Tobrukiem. I był pod oddziałem, pod dowództwem Wielkiego Oddziału Polskiego. I myśmy nie zrobili dobrego filmu, dopiero teraz się tworzy. O pilotach polskich broniących Anglii, a wiadomo co Churchill o polskich pilotach właśnie powiedział. I myśmy nie zrobili filmu o Tobruku, a Czesi zrobili. Więc jak się chce, to można, tylko trzeba chcieć. I nie było takich niestety projektów wśród polskich twórców. Teraz zaczynają się pojawiać.
Jest godzina 22, minut 12. Tu Radio Maryja. Bardzo serdecznie pozdrawiamy naszych radiosłuchaczy i gościem naszego programu jest pan Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Myślę, że jest już czas poprosić naszych radiosłuchaczy, by z nami się kontaktowali, współtworzyli ten program. Mamy znakomitego gościa, więc tym bardziej w ten wieczór już, nawet i późny, niedzielny, zapraszamy Was do udziału w naszych rozmowach telefonicznych. Z Polski Północnej można do nas dzwonić pod numer 56 655 23 55 i z Polski Południowej 56 655 23 56. Darmowe połączenia w naszej rodzinie to 536 600 100, 536 600 200. Za granicy też można do nas dzwonić pod numer 48 56 655 23 33 i druga końcówka 23 66.
Wolnych żadna klęska, nie stworzy śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesiem wrogom gniew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesie wrogą gniew. Po Wiśle wola i Mokotów, uliczka każda, każdy dom. Gdy padnie pierwszy strzał, bądź gotów, jak w ręku Boga złoty grom. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, na każdy kamień twój, stolico damy krew.
Odbieramy pierwszy telefon. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Stanisław Legionowa.
Witamy pana.
Serdecznie pozdrawiam ojca i pana ministra.
Witam, witam.
Proszę panów, chciałbym bardzo krótko, ale poruszyć, czy pan minister oczywiście to pamięta, ale pewien pewne porozumienie, bo tak się składa, że to rzutuje i na naszą politykę historyczną i relacje z Rosją, a również z Ukrainą. Panie ministrze, 4 lata temu, niemal dokładnie, na Zamku Królewskim w Warszawie podpisano właśnie porozumienie między cerkwią, rosyjską cerkwią prawosławną, a kościołem rzymskokatolickim w Polsce 17 sierpnia 2012 roku. I w moim najgłębszym przekonaniu istnieje niebezpieczeństwo i na obecny rząd są wywierane naciski. Tu dobrym przykładem jest partia, która rządziła jeszcze do wczoraj, a rządzi w samorządach w niemal wszystkich województwach. Właśnie PSL, dawny ZSL. I proszę pana, panie ministrze, jeszcze przed chwilą właśnie była mowa o polityce edukacyjnej, prawda? Także pozwolę sobie tylko przypomnieć, że właśnie ta partia, PSL, miała wiceministra przez te 8 lat zawsze edukacji. Także obecnie przedstawiciele tej partii, oczywiście niektórzy, usiłują znaleźć ścieżki do obecnego rządu i przedstawiają się jako ci, którzy są niezbędni, aby postawić same ideologii gender. A pytanie, co robili przez minione 8 lat, przez ostatnie 5, lata, czy rzeczywiście to zagrożenie widzieli.
O, rozłączyliśmy się. Trochę było takie niedokładne to połączenie w znaczeniu, że głos pana docierał do nas troszkę zniekształcony, ale myślę, że istotę problemu pana Stanisława możemy w jakiś sposób uznać za rozeznany.
Myślę, że pan Stanisław jest przede wszystkim zaniepokojony możliwością wpływania na naszą politykę wewnętrzną Rosjan i polityki rosyjskiej, tak, która jest rzeczywiście w ostatnich latach agresywna. Rosjanie, przypominam, to wszczęli w ostatnich 8 latach 3 wojny, poczynając od Gruzji w 2008 roku, przez Ukrainę w 2014 roku i właściwie ta wojna trwa, tli się, ale w gruncie rzeczy trwa do dziś i jeszcze w Syrii. Straszliwe bombardowania ludności cywilnej. I oczywiście Rosja się nie pogodziła z tym porządkiem światowym, który się ukształtował po 90 roku i jest państwem dzisiaj w Europie rewizjonistycznym, co jest oczywiście bardzo niebezpieczne, bo chce zrewidować ten porządek, a nawet być może na pewno chce zrewidować granice. I w związku z tym, że mieliśmy doświadczenia z Rosjanami trudne, mówiąc enigmatycznie, w ostatnich stuleciach, możemy się czuć tutaj zagrożeni. I pan Stanisław tutaj próbuje rozpoznać, kto tego nie rozumie, albo kto może służy tej polityce rosyjskiej. Ja bym może tak daleko nie szedł, bo na to trzeba mieć twarde dowody, że jakieś konkretne środowisko polityczne jest naiwne albo właśnie tej polityce służy, ale oczywiście zawsze trzeba na to uważać, bo przypomnę, że ostatnio nawet nasze służby musiały dokonać aresztowania jednego byłego polskiego parlamentarzysty i stojącego na czele dziwnego środowiska, które właśnie tak wprost interesy rosyjskie w Polsce próbowało reprezentować. I nie bądźmy naiwni, na pewno Rosja o Polsce nie zapomniała. Pamięta, że panowała nad nami przez dziesiątki lat i całkowicie z jakichś wewnętrznych ingerencji w nasze sprawy nie zrezygnowała.
Halo, bardzo proszę, kolejny słuchacz.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Adam z Gdańska.
Na wieki wiekuwami, witamy.
I teraz tak szybciutko chciałbym powiedzieć, bo mam tak tyle do powiedzenia. Pan Zelin i ksiądz mówiliście o tej kulturze na przykład ludowej. Zauważyłem, że nie ma już dawno w radiu, a jest nasz pan Kurski tam. Na przykład kiedyś leciały te wszystkie kapele ludowe, muzyki. Ja mam 63 lata, stąd pamiętam. W programie drugim muzyka była, powiedzmy, ta poważna. To był naprawdę kulturalny program. Brakuje tej muzyki ludowej. Druga rzecz. Mówiliście państwo o... No, na przykład, że w Niemczech tam kultura jest, że historii się nie pamięta. Proszę powiedzieć jakiemuś Niemcowi, Anglikowi, że on jest Europejczykiem albo obywatelem świata, jak to się mówi, społeczeństwem obywatelskim. Oni strasznie reagują na to. Skąd wiem? Bo mam brata bliźniaka Niemca, po prostu. Mieszka w Niemczech. I codziennie dzwonimy, rozmawiamy na ten temat, a ja co wieczór słucham Radia Maryja. Teraz chciałem o takim czymś tu mam zanotowane, bo sobie tak, żeby na przykład odnośnie kultury gender. Wprowadza się tą gender i to cały sztab ludzi nad tym działa. Powiedzmy, nawet ta nasza ostatnia moda, co nasza młodzież chodzi, chłopcy chodzą, to tak przykładowo tylko mówię. Chłopcy chodzą w damskich spodniach, to znaczy te spodnie tak wyglądają, że z daleka to nie widać, czy to jest chłopak, czy to jest dziewczyna. To jest dla mnie nie do pomyślenia. To jest między innymi, już nie powiem, że się wprowadza właśnie tam gdzieś w jakichś szkołach, przedszkolach, no, tam te zabawy z dziećmi i tak dalej, te różne programy. Jeszcze i teraz tak, ja nie mam nic do powiedzmy naszych braci w wierze, ale teraz proszę zobaczyć, w Sopocie jest festiwal, się rozpoczął i to jest festiwal, nie wiem, jakieś tam książki i tak dalej, i program trzeci preferuje, tylko tam są ci pisarze żydowscy i tak dalej, tak jakby naszej kultury nie było. I następna rzecz, powiedzmy, jeżeli już jestem na antenie, ja sobie nie życzę na przykład meczetów w Polsce. Ja jestem oberży światem, ja dopiero teraz od paru lat siedzę tutaj w Polsce, a tak to cały czas pracowałem poza granicami kraju. I ja wiedziałem, że to się tak skończy. Ja wszystkim wkoło opowiadałem, jak to jest, że ta młodzież arabska, powiedzmy, nie stać go było na kobietę u siebie tam w jakimś państwie arabskim czy afrykańskim, bo widziałem nieraz na ulicy idzie dwóch chłopców z sobą za paluszek i ten, bo jego nie stać było na przykład na kobietę, bo on musiałby sprzedać, nie wiem, stado kóz czy stado owiec, wkupić się tam gdzieś w tą rodzinę. Nie stać było go tutaj, a przyjedzie do tutaj, do Europy, bo im się obiecywało tu po 77 dziewic i tak dalej. I za darmo to mają, co tam dostaliby za stado owiec, powiedzmy. No i teraz ja mówię i jeszcze wrócę do tego, do tych właśnie Niemców. Proszę zobaczyć, jak u nich te wszystkie Heimatmelody i tak dalej. Cały czas tam się proferuje, ale mówię, nie daj Boże, powiedz Niemcowi, że on jest Europejczykiem albo coś, to on się obrazi po prostu, nie chcę powiedzieć gorzej, mocniej. Także dziękuję i...
Dziękujemy Panie Adamie.
Szczęść Boże i wszystkiego najlepszego życzę i księdzu, i panu Selinowi, i mam dziękuję nadzieję, bardzo, że ta nasza Polska ruszy troszeczkę do przodu.
Szczęść Boże Panie Adamie.
Jeśli chodzi o kulturę ludową, bo to był pierwszy wątek, który pan poruszył, to akurat w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego my to traktujemy absolutnie jako priorytet i chcę poinformować, że na przykład kłopoczące się z dużymi problemami, również finansowymi, organizacyjnymi, takie no, bardzo sztandarowe polskie zespoły Śląski, Mazowsze będą w dużej mierze przejęte przez Ministerstwo Kultury. Weźmiemy odpowiedzialność za te zespoły, żeby one mogły dalej istnieć, a nie były we własności tylko marszałków województw. Jeśli chodzi o obecność kultury ludowej na antenie mediów publicznych, to nie jest tak źle, panie Adamie, bo ja regularnie słucham programu Drugiego Polskiego Radia i tam codziennie jest taka audycja między 12 a 13 godzinna, dedykowana wyłącznie muzyce ludowej, ale też jest sporo krótszych audycji w trakcie dnia, które odnoszą się do tej muzyki, różnie definiowanej, oczywiście muzyka ludowa, muzyka etniczna, muzyka źródeł, muzyka korzeni, ale mniej więcej o tym samym mówimy i to jest bardzo teraz coraz bardziej popularny i żywy nurt w polskiej muzyce. Ja akurat jestem wielbicielem wielu innych też dobrych gatunków muzycznych, ale tej również i również TVP Kultura. Ta muzyka jest dosyć mocno obecna. Jeśli chodzi o te festiwale kultury żydowskiej, rzeczywiście mamy ich trochę w Polsce, ja bym zachęcał jednak do takiego myślenia, tak jak mówiłem na początku naszej rozmowy, że to jest też część naszej tradycji, bo jednak ten naród tutaj żył przez kilkaset lat i był najliczniejszy na naszym terytorium, na terytorium Rzeczpospolitej, stworzył bardzo ciekawą kulturę, również literaturę, a na przykład ta literatura XIX-XX-wieczna w języku jidysz, tłumaczona na język polski bardzo często, jak się w nią wgryźć i ją czytać, to jest piękna polska literatura, opowiadająca o polskich również losach, o polskich miasteczkach, o relacjach z Polakami, choćby ta trylogia Izaaka Bashevisa Singera. Więc warto też o tym tak pomyśleć, że te festiwale no, nas jednak ubogacają, a literatura jest bardzo ciekawa.
No, pan Adam powiedział taką krzepiącą myśl, przedstawił mianowicie, że u nas my chcemy być Europejczykami, ale żaden Niemiec, ani Francuz, ani ktoś tam jeszcze nim nie chce być. Więc to była taka, powiedzmy, mowa, no taka próba nadania Polakom, niektórym, kto się na to dał złapać, nadania takiej wielkości za darmo, że nie tylko jesteś Polakiem, ale w całą zdobycz Europy masz przed sobą i kto rozsądny to wie, że mam coś, jeżeli to jest moje, jeżeli to jest moja ziemia, moja kultura, moja religia, mój język.
Tak, i to ci, którzy nam próbowali wmawiać, że już wrażliwości narodowe nie są istotne, że mamy się zlać w jeden wielki naród europejski, oczywiście się głęboko mylą, bo Niemiec chce się czuć Niemcem, Polak Polakiem, Francuz Francuzem, a przy okazji oczywiście wszyscy czujemy, że jesteśmy Europejczykami.
I kolejny słuchacz, halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie chwalony Jezus Chrystus, mówi Andrzej z Kolonii.
Witam pana Andrzeja.
Witam. Serdecznie witam przede wszystkim ojca prowadzącego oraz naszego miłego gościa, który mimo nawału pracy w swoim ministerium w jakiś sposób wygospodarował dla nas tyle czasu, żeby poddać się jeszcze tylu pytaniom na antenie radia i poprzednio w telewizji.
To bardzo miły obowiązek.
Dziękuję. Dzwonię w takie, powiedzmy, troszeczkę przykrej sprawie. Na początku lat 90., czy w połowie lat 90., dokładnie już tego nie powiem, wyszła sytuacja, że brakuje nam grobów żołnierzy generała Maczka, którzy polegli na terenie Niemiec. Poprzednio w Radzie Pamięci była pani dosyć obrotna kobieta i po prostu ona poświęciła tyle czasu, że przyjechała, wszystko tutaj chciała ogarnąć i ta sprawa zagarnęła też polski Sejm i na polskim Sejmie odbyły się rozmowy na ten temat. Później nastąpiła szybko zmiana rządu i osoby, które były w Radzie Pamięci, jakoś ten temat odsunęły na bok. Teraz obecnie Rada jest przekształcana w ramach modernizacji, czy tam lepszej organizacji, powiedzmy, jest przekształcana i to wszystko zabiera tyle czasu. Powiedzmy w ten sposób, świadkowie, którzy jeszcze mogliby nam w tym pomóc, jest ich bardzo niewielu, po prostu powoli też odchodzą. Te groby są rozsypane i w różnych stanach swojego wyglądu optycznego na terenie Niemiec Północnych. Maczkowcy, którzy w Holandii są, oni są zajęci też swoimi chorobami, które z wiekiem na nas wszystkich przyjdą. Holandrzy patrzą, aby tylko do swojej miedzy. No trochę jest przykro, jadąc po terenie na wakacje, bo teraz tam się też wybieram, udało mi się odnaleźć parę grobów. Jest trudno nawet nawiązać kontakt, ponieważ wszystko jest w przebudowie, żeby zlokalizować te właśnie groby. Są strony internetowe, trzeba szukać, trzeba grzebać, ktoś mi powiedział. No i po prostu próbuję się przebić, ale wie pan, jest dosyć przykro, że po prostu dowiedziałem się w Radzie, że wszystko posunęło się na wschód, żeby tam na wschodzie poszukać nasze groby, uporządkować, ale tutaj nam tych grobów ubywa, jest coraz mniej. No, gdzieś są te szczątki. Był taki pan, który mieszkał w Offenbach, i po prostu on już nie żyje. On gospodarował te groby, próbował ich znaleźć. Te osoby są, ponieważ te groby były jakieś też przeprowadzki robione, to tam zasypa ich razem z żołnierzami niemieckimi, często pod nazwiskiem nieznany. I ten pan miał na tyle czasu, niestety odszedł od nas i jakoś to zapadło wszystko w pamięci. No, co ja mogę powiedzieć, no, to w zasadzie wszystko, to jest troszeczkę przykro.
Dziękujemy, ale, panie Andrzeju.
Serdecznie przychodzę na odbiór. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiamy.
Panie Andrzeju, ja chciałem poinformować, że teraz na skutek właśnie zmiany ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa została zlikwidowana jako osobny organ i włączona do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ci urzędnicy z Rady, którzy zajmowali się polskimi upamiętnieniami w kraju, są urzędnikami dzisiaj Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie, a ci, którzy zajmowali się upamiętnieniami poza granicami kraju, w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego za granicą. Oba departamenty mi podlegają, więc mam taką prośbę, że gdyby pan bardziej szczegółowo opisał tę sytuację, którą pan zna, związaną z pochówkiem i z sytuacją grobu generała Maczka, to ja oczywiście się tym zajmę wewnątrz resortu i wydobędę też informacje z pamięci urzędu, czyli z pamięci Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa i na pewno się tym zajmiemy. My teraz chcę pana poinformować, zajmujemy się razem z Kancelarią Prezydenta sprowadzeniem do Polski szczątków komandora Unruga, tego, który dowodził obroną Helu, bo taka była wola rodziny, żeby on jednak spoczywał w kraju i to na pewno zrobimy. Jeśli chodzi o generała Maczka, to też będziemy musieli bardzo wyraźnie rozpoznać wolę rodziny, bo ona jest absolutnie kluczowa. Czy tam, gdzie jest pochowany generał Maczek, ma pozostać i tylko chodzi o odnowienie jego pochówku, czy też jest wola rodziny, żeby spoczywał na ojczystej ziemi?
Bardzo serdecznie witamy kolejnego rozmówcę. Halo?
Halo?
Tak, witam pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Michał z Warszawy.
Witamy, panie Michał.
Ja chciałem się upomnieć, w cudzysłowie, ale niestety sprawa, uważam, jest bardzo poważna i znacząca dla historii narodu polskiego. Chodzi mi o uhonorowanie właściwe generała Sikorskiego. Tak naprawdę nie ma porządnego pomnika w w Polsce, ma tylko nie, tak jak szukałem w internecie, jest tylko niewielkie popiersie w Warszawie i jeszcze gdzieś na Pomorzu niewielkie. Ja uważam, że generał Sikorski ma olbrzymie zasługi dla Polski. To, że w ogóle nazwa Polski nie zginęła po 1939 roku, jest to zasługa generała Sikorskiego. Stworzył rząd Polski na emigracji. Niestety nie udało mu się doprowadzić do tego, żeby Stany Zjednoczone poparły sprawę polską, sprawę niepodległości polskiej. Został zamordowany w zamachu. Idea niepodległej Polski straciła najwybitniejszego polityka, który był w stanie przekonać Amerykanów, że Polska będzie fundamentem pokoju europejskiego. Nie udało mu się powtórzyć sytuacji z 1919 roku, kiedy właśnie na skutek nacisku Stanów Zjednoczonych Polska została dopuszczona do Traktatu Wersalskiego. Wtedy Anglicy nie chcieli, żeby Polska była uczestnikiem tego traktatu. Argumentowali to tym, że legiony Piłsudskiego współdziałały z Niemcami i z Austrią. I nie wystarczyła pomoc francuska, potrzebna była i niezbędna była pomoc amerykańska. I generał Sikorski chciał ten wariant, to działanie powtórzyć po to, żeby Polska jednak nie zniknęła z mapy. Nie udało się. Polska zniknęła jako niepodległe państwo. Z mapy był PRL, czyli zabór radziecki. Niemniej nie staliśmy się republiką. Uważam, że to jest też olbrzymia zasługa generała Sikorskiego. I ten wybitny mąż stanu uważam, że powinien być wreszcie właściwie uhonorowany.
Panie Michale, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Z uwagą wysłuchaliśmy pana apelu.
Panie Michale, mi się wydaje, szczerze mówiąc, że to uhonorowanie jednak nastąpiło, bo 8 lat temu, w listopadzie 2008 roku, jednak sprowadzenie szczątków generała Władysława Sikorskiego, przywódcy rządu polskiego na uchodźstwie, do katedry na Wawelu i pochowanie go wśród najwybitniejszych Polaków jest taką formą uhonorowania. Ale oczywiście, jeśli jakaś społeczność, na przykład lokalna, nie wiem, tam, gdzie on się urodził albo gdzie większość swojego życia przeżył, odczuwa taką potrzebę, że przydałby się jeszcze jakiś pomnik przypominający jego bytność w konkretnym jakimś miejscu w Polsce, to zawsze to można zrobić, ale to jest kwestia inicjatywy lokalnych władz, które zawsze ministerstwo może wesprzeć. Na razie rzeczywiście o takiej inicjatywie nie słyszałem, ale ten panteon, w gruncie rzeczy najważniejszy, jaki mamy, katedra na Wawelu, jest bardzo poważnym uhonorowaniem historycznej postaci.
Jest godzina 22:37. Naszym gościem rozmów niedokończonych jest pan minister Jarosław Sellin. Odbieramy kolejny telefon. Halo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na i wieki, Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Mam pytanie do pana.
A imię pani? Imię?
Urszula z diecezji sandomierskiej. Mam takie pytanie, panie ministrze. Czy planujecie pomnik postawić Norwidowi, człowiekowi Mazowsza, który był, powiem tak, ortodoksyjnym katolikiem? I nie mówię już, jakim myślicielem i jakim artystą. I jeszcze takie mam pytanie. Czy mógłby pan minister powiedzieć, czy w ministerstwie są doradcy do spraw kultury i wymienić kilka nazwisk? A poza tym jeszcze jedno pytanie, mianowicie chodzi mi o to, czy do tej komisji w sprawie filmów historycznych jest zaproszony pan profesor Nowak z Krakowa, nie pamiętam jakie on ma nazwisko.
Andrzej.
Chodzi mi tylko o osobowość, bo on gwarantuje, że film historyczny nie będzie tylko propagandowy, ale będzie miał wartość autentyczną. Niech Bóg błogosławi. Dziękuję bardzo. Oczekuję na odpowiedź. Wyłączam się. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Pani Urszulo, pomnik Cypriana Kamila Norwida jest w Łazienkach Królewskich w Warszawie, ale też popiersia są w innych miejscach w Polsce. Ale tu znowu powiem to samo, co przy okazji generała Sikorskiego. Jeżeli jakaś społeczność lokalna odczuwa potrzebę, bo był jakiś związek z tą miejscowością w życiu Cypriana Kamila Norwida, to oczywiście zawsze można jeszcze to uzupełnić. Ja też się absolutnie zgadzam, że to jest kluczowa postać do polskiej kultury. Wiadomo, jak mocno przeżywana na przykład przez Karola Wojtyła, Jana Pawła II, jak ważna ta literatura, którą stworzył Norwid, była dla tego też wybitnego polskiego romantyka, jakim był Karol Wojtyła. I jak głęboko ukorzeniona chrześcijańsko była jego twórczość. Także jest to absolutnie postać kluczowa i ważna dla polskiej kultury. Teraz nawet jest taki temat dworku na wschód od Warszawy, w którym Norwid żył, który być może będzie zmieniał właściciela. Interesujemy się tym. Być może będzie jakaś możliwość zbudowania porządnego muzeum Norwidowi.
Dziękujemy. Ale jeszcze może jakieś nazwiska, bo już odbieram telefon.
Jeśli chodzi o tę komisję konkursową filmu historycznego, fabularnego, ona jest złożona z postaci różnych, nie tylko filmowców, ale też ludzi kultury, również historyków, ale w tym momencie, przepraszam, musiałbym po prostu wyświetlić sobie jakiś dokument, żeby dokładnie tę listę odtworzyć. Jest to kilkanaście osób.
Halo, prosimy bardzo, kolejny słuchacz.
Szczęść Boże, Krzysztof Wielkopolski.
Szczęść Boże, panie Krzysztofie.
Kłaniam się ojcu, bardzo serdecznie panu ministrowi. Ja na początek mam prośbę do pana ministra, bo jeszcze później miałbym trzy pytania. Nie ukrywam, że pytania, czy może do dyskusji, raczej będą dość trudne. Ale pierwszą prośbę, bo chciałem skorzystać z okazji wizyty pana ministra w Radiu Maryja. Chodzi mi o niezbyt odległą przyszłość, to znaczy konkretnie data 4 listopada, bodajże wtedy będzie 222. rocznica rzezi Pragi, dokonana przez wojska Suworowa w czasie powstania kościuszkowskiego 1794 roku. Otóż nie tak w czasie poprzednich rządów, nawet była tam dość duża afera, bo jeden tam wpisano w przewodnik dla Rosjan właśnie tą datę i na skutek protestów ambasady rosyjskiej to zostało wykreślone. To chodziło tutaj o wydruki dla Rosjan. Wydaje mi się, w wielu publikacjach i wielu historyków mówi o tej bezprzykładnej rzezi, że ona nie jest upamiętniona. Jeżeli mówimy o pamięci historycznej, o jakiejś polityce historycznej, to jednak nawet w samej Warszawie te potworne wydarzenie, gdzie wymordowano chyba około według różnych źródeł do 20 tysięcy mężczyzn, kobiet, dzieci, siostry zakonne gwałcono, zabijano księży, zakonników. No, to był bezprzykładny mord na tamte czasy w Europie. Nawet oficerowie rosyjscy Suworowa, wielu się sprzeciwiało, niemniej pijani kozacy tego dokonali. Czy pan minister gdzieś mógłby sobie to, przepraszam, że tak powiem wprost, zapisać, żeby spróbować ten temat poruszyć? Bo on jest w mojej ocenie, jak powiedziałem, już wielu historyków jakby zapomniany. Tam jest tablica pamiątkowa, bardzo skromna, staraniem księdza biskupa, ja już w tej chwili nie pamiętam nazwiska, która została tam na Pradze wystawiona, ale to wszystko jakby za mało. O tym się nie mówi, ale jeżeli mamy tutaj jakąś tą politykę historyczną prowadzić, no to pamiętajmy o takich rzeczach, tak tragicznych. Oczywiście to nie jest pretensja do pana ministra, to jest tylko prośba, gdyby można
tak,
było.
Panie Krzysztofie, przechodzimy do pytań.
I teraz mam takie pytania. No, pan minister tutaj mówi tak, o rodzinie, o religijności, o kulturze, wspomina o poprawności politycznej, o relatywizmie. I teraz wrócę jeszcze do tej wizyty pana prezydenta Francji w Watykanie u papieża i pana ministra na mszy. Mnie się wydaje, że tutaj po prostu, tak jak ksiądz ojciec tutaj słusznie ma wątpliwości, oni po prostu dbają o swój wizerunek. Skala oburzenia była tak duża, że socjaliści poszli do kościoła, tak jak powiedział Henryk IV kiedyś, że Paryż wart jest mszy, ale to tak na marginesie. Druga sprawa, teraz w świetle tego, co pan minister mówił, chciałbym się odnieść, wczoraj była wspaniała audycja, rozmowy niedokończone do sprawy Wołynia. i tutaj do tej poprawności politycznej. Ja bym chciał powiedzieć, jak ja to odczuwam. No wiadomo, pan minister zabrał głos na sali sejmowej. Tam była mowa o tej dacie uchwały, to zostało przesunięte. Pan minister był zwolennikiem obchodzenia tej uroczystości, tej rzezi, która no, data była ta 11 lipca, przesunięcia ze względów, ja uważam, że ze względów politycznych, nie chcę mówić tu o poprawności politycznej, ale takie skojarzenie mi się w pewien sposób nasuwa.
Więc pytanie, panie Krzysztofie.
Razem z 17 września. Tak. I teraz jak to ma się do tego, co pan minister mówi? Druga sprawa, no ja to tak odczuwam przynajmniej. Przepraszam, tak, ale muszę to powiedzieć, jeżeli mamy żyć w prawdzie. No, pan prezydent w czasie tej rocznicy wołyńskiej, owszem, był pod pomnikiem, złożył kwiaty, ale bez tej asysty. To tak jakby wyglądało, jakby czegoś się wstydził.
Prezydent Ukrainy, tak? O tym pan mówi?
Tak. Ja tutaj, tak to przepraszam, panie ministrze, ale tak to odbieram tą politykę historyczną. Trochę tutaj coś jest nie tak, no bo my tutaj, no wiadomo, musimy mieć przyjaciół, to są jakaś geopolityka i tak dalej, ale musimy też żyć w prawdzie. Jeżeli mówimy o rodzinie, o religijności, o kulturze, to też no trzeba tych wołyniaków, te rodziny jakoś upamiętnić i żyć w tej prawdzie. I tutaj z panem ministrem niestety nie mogę się zgodzić.
Powiem a to jest nieporozumienie, ja je zaraz wytłumaczę.
Tak. Ja nie stawiam też zarzutu. Ja bym chciał, żeby tutaj pan minister...
Żebyśmy porozmawiali. I trzecia sprawa.
I tutaj sprawa jeszcze jest dość ważna. Otóż, no wiadomo, jest rząd dobrej zmiany. Ja to nie mówię ironicznie, bo wiele dobrych zmian zachodzi. Wiadomo, że nowy rząd nie może wszystkiego od razu zrobić. Ale budzi moje zaniepokojenie, że przedstawiciel rządu podpisał tam w Unii Europejskiej, tak, w imieniu polskiego rządu, głosował za wzmocnieniem ochrony osób z tak zwanych środowisk LGBT. I tutaj no, to budzi moje zdumienie, bo z jednej strony deklaracje polityków, prawda, pana Jarosława Kaczyńskiego, rządu, udział we wszystkich uroczystościach podczas wizyty papieża Franciszka, a z drugiej strony wsparcie tej wzmocnienie ochrony osób LGBT. Tu nie chodzi o to, że te osoby mają być prześladowane, broń Boże, tak? Bo jednak szanujemy wszystkie osoby. Niemniej jednak, no to tu jest jakiś dysonans.
Dobrze.
Ja dziękuję, bo można by było
tak,
długo mówić.
Tak, oczywiście, panie Krzysztofie.
Dziękuję za umożliwienie
dziękujemy
wypowiedzi.
Ja tylko dodam, szczęść Boże, panie Krzysztofie, że pamięć o wielkich wydarzeniach, czy dramatycznych, czy wspaniałych, też jest zachowywana w pamięci małych historii. I tutaj dam przykład. W pamięci naszej historii redemptorystów, wtedy nazywanych w Warszawie Benonitów, których prowadził święty Klemens Maria Hofbauer, jest bardzo mocna o rzezi Pragi, ponieważ on ze swoimi współbraćmi przeszedł na Pragę i zbierał z ulicy dzieci, sieroty, zabitych rodziców i prowadził na rynek Nowego Miasta do swojej szkoły, klasztoru, żeby one przynajmniej ocalały. Także to mamy w pamięci ogromnie żywo.
Ja się odniosę do tej pierwszej kwestii właśnie związanej z upamiętnieniem rzezi Pragi, o którą pan Krzysztof pytał. Też przy okazji zwrócę uwagę na to, że mamy takie ciekawe dwie rocznice, które nie są okrągłe, ale symbolika liczb powoduje, że chcemy je celebrować, mianowicie 333. rocznicę odsieczy wiedeńskiej i rzeczywiście 222. rocznicę rzezi Pragi. Otóż jeśli chodzi o rzeź Pragi, to oczywiście trzeba upamiętniać, trzeba celebrować. Chcę pana poinformować, panie Krzysztofie, że mamy ciekawy fakt. Otóż odwiedził mnie niedawno ambasador Litwy w Polsce. Jak wiadomo, te relacje, zwłaszcza w dziedzinie polityki historycznej, z Litwinami najłatwiejsze nie są. Różne rzeczy interpretujemy, ale zaskoczył mnie jedną rzeczą i to jest efekt moim zdaniem takiej systematycznej pracy nad poszukiwaniem przynajmniej wspólnej wrażliwości historycznej. Otóż on powiedział, że chcą bardzo silnie upamiętnić i jakoś celebrować rocznicę ostatniej bitwy Armii Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ja w pewnym momencie, jak on mi to powiedział, to się zacząłem szybko zastanawiać, co on może mieć na myśli. Ostatnia bitwa armii Wielkiego Księstwa Litewskiego. Okazało się, że dokładnie chodzi o obronę Pragi przed Suwerowem. Że wtedy ta armia Wielkiego Księstwa Litewskiego się cofała i ostatnią bitwę wytoczyła Rosjanom właśnie na Pradze. Zresztą zginęli tragicznie właśnie walcząc z Rosjanami. Częściowo potopili się w Wiśle, bo próbowali przez Wisłę przebrnąć na drugą stronę i to się nie udało. Więc możemy to nawet próbować celebrować razem z Litwinami, bo myślę, że to nie jest zły pomysł, żeby oni do tej części tradycji się odwoływali, że kiedyś mieliśmy wspólne państwo, mieliśmy wspólne armię, wspólną obronę. I druga sprawa z tym Wołyniem. To jest nieporozumienie w dużej mierze wynikające z tego, że niewłaściwie czy fałszywie wręcz streszczono w niektórych portalach prawicowych moje wystąpienie sejmowe. Ja bardzo jednoznacznie opowiedziałem się i dałem temu wyraz też w głosowaniu, żeby 11 lipca był uchwałą przypominającą ludobójstwo ukraińskich nacjonalistów na Polakach na Wołyniu i to ta uchwała przeszła. Natomiast mówiłem też o innej inicjatywie poselskiej, która się pojawiła, mianowicie, żeby wyznaczyć jakiś dzień pamięci męczeństwa Polaków na wschodzie w ogóle, nie tylko rzezi wołyńskiej, ale w ogóle. Czyli na przykład tego, że Sowieci w sierpniu 1937 roku podjęli decyzję o ludobójstwie Polaków żyjących w Związku Sowieckim i wymordowali 111 tysięcy Polaków. Również tego, że potem mordowali w czasie pierwszej i drugiej okupacji Polaków i wywozili na Sybir. Żeby to wszystko uhonorować jakąś datą, która będzie się kojarzyła z opresją sowiecką przeciwko Polakom żyjącym na wschodzie. I tutaj wydawało mi się, że najlepszą datą jest 17 września, bo on jest taką datą symboliczną. Czyli po prostu mówiłem o dwóch różnych rzeczach, o Wołyniu i o męczeństwie Polaków na wschodzie w ogóle.
Halo, bardzo prosimy kolejny słuchać.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca Bolesława i Pięknie. Pana ministra.
A imię pana?
Stanisław z Lublina. Panie ministrze, sprawa Ukrainy i ostatnio mianowanego przez nasze państwo ambasadora Polski na Ukrainie, jak dowiadujemy się z mediów, no ten pan no, nie popiera tej takiej naszej dążności do prawdy, jeżeli chodzi o mordy wołyńskie. To jest medialna informacja. Dlaczego tak się stało? Wiemy, że 150 tysięcy Polaków zostało wymordowanych. Obecnie obecne władze ukraińskie oficjalnie uznają Banderę za swojego człowieka, którego trzeba pozytywnie upamiętnić. No, a my jakoś całkiem odwrotnie do tego pochodzimy i to jest dziwne, dlaczego tak się dzieje. Z całym szacunkiem do pani premier, pozytywnym szacunkiem, ja tu mam apel w tym punkcie do pana prezesa Kaczyńskiego, bo chyba stamtąd wychodzi ten problem, no, żeby tego pana ambasadora, bo to są medialne informacje i to nagłośnione, odwołać. Bo to jest inaczej myśli niż patrioci polscy na temat tych mordów na Ukrainie. Pomniejsza ten temat. To jest jedna sprawa. Druga sprawa odnośnie pomników, bo tu się powtarzają w telefonach. 1050 lat od chrztu około. Ja sądzę, że należałoby zrobić przegląd przez ten okres upamiętnień Polaków, którzy się zasłużyli dla Polski. No i tam, gdzie są braki, to takie upamiętnienie dokonać. Odnośnie pomnika Smoleńskiego. Moim zdaniem, bo teraz jest ten temat na tapecie, najwłaściwszym to byłby jeden pomnik wspólny prezydenta i pozostałych tych 90 paru osób. I jeszcze jedno. Profesor Marczak z Wrocławia był gościem niedawno w telewizji TVN, historyk i patriota. I dobrze by było, żeby wiedzę pana profesora i ten patriotyzm wykorzystać zarówno na pana działce, jak i jeżeli chodzi o Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To ja bym miał to i dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie Stanisławie.
Panie Stanisławie, patrioci polscy powinni też definiować, a myślę, że czujemy się patriotami polskimi, definiować współczesne wyzwania polskiej polityki i definiować polski interes narodowy. I on wygląda, jeśli chodzi o geopolitykę, również tak, że realnie zagrażającym naszemu bezpieczeństwu i naszemu bytowi, może nawet naszym granicom, jest państwo rosyjskie, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, ono jest państwem rewizjonistycznym i chce zmienić porządek w Europie. Nie sądzę, żeby realnie zagrażającym państwu polskiemu była słaba państwowość ukraińska, która się dopiero odbudowuje i jest w poważnym kryzysie. Mamy oczywiście z Ukraińcami do wyjaśnienia sobie bardzo bolesne sprawy z historii, nie tylko zresztą rzeź wołyńską, wiele innych też. Chociaż też można znaleźć wiele elementów łączących i budujących, choćby wspólna walka w latach 1919-20 z bolszewikami. Natomiast zawsze to podkreślam, że nie wyjaśnimy sobie z Ukraińcami trudnych elementów przeszłości, nie będziemy mogli sobie razem organizować różnych konferencji, spotykać historyków wzajemnie, czy na Ukrainie, czy w Polsce, udostępniać sobie wzajemnie archiwa, żeby prawdę odkryć, jeżeli nie przetrwa niepodległe państwo ukraińskie. To jest absolutnie zadanie podstawowe, nie dopuścić do tego, żeby upadło niepodległe państwo ukraińskie, bo wtedy nawet nie będziemy mieli z kim dialogować, a granice na Bugu i na Sanie będziemy mieli z Rosją. To nie jest w polskim interesie, panie Stanisławie, dlatego trzeba te rzeczy umiejętnie łączyć, twardo stawać w prawdzie, jeśli chodzi o historię, mówić Ukraińcom prosto w twarz bardzo trudne elementy z tej historii, mówić prawdę, natomiast jednocześnie dbać o to, żeby pomagać dzisiejszemu państwu ukraińskiemu w przetrwaniu, pomóc mu się zreformować i pomóc mu wygrać wojnę z Rosją, bo ona przecież wciąż trwa. Jeszcze ta kwestia pomnika Smoleńskiego. Dlatego powinny, panie Stanisławie, powstać dwa pomniki, że Lecha Kaczyńskiego powinniśmy uhonorować nie tylko z tego powodu, że on zginął w Smoleńsku, tylko z tego powodu, że był wybitnym polskim politykiem. Był najlepszym szefem Najwyższej Izby Kontroli, był wybitnym posłem, senatorem, prezydentem Warszawy, wreszcie prezydentem Polski, wybitnym państwowcem i przez 25 lat miał istotny wpływ na polską politykę, przywódcą Solidarności w pewnym momencie, na polską politykę. I z tego powodu on powinien mieć osobny pomnik w Warszawie, bo był wybitnym obywatelem Warszawy, prezydentem tego miasta. A drugi pomnik oczywiście też powinien być formą uhonorowania wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej.
Halo, kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy. Ja chciałabym tylko przypomnieć, że właśnie Adam Mickiewicz opisał w pana Tadeuszu, pisał o rzezi Pragi i tak w pewnym fragmencie tego poematu. A druga sprawa, że jestem za tym, żeby upamiętnić właśnie rzeź Pragi, gdyż ona, to zdarzenie potworne miało wpływ na w ogóle na upadek pierwszej Rzeczypospolitej. Ponieważ po tej rzezi to nastąpiło potworne przygnębienie w całym kraju, w prawobrzeżnej Warszawie i w ogóle książę Józef Poniatowski, jak czytałam, też był załamany tym. Także już Polska się nie podniosła po tym. Także to należy to upamiętnić. To tyle chciałabym powiedzieć. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Teresa. Jest godzina 22:57. Rozmawiamy na temat kultury i dziedzictwa narodowego. Naszym gościem jest pan minister Jarosław Sellin. Nasze rozmowy są wielką panoramą myśli i dziejów. Odbieramy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Jadwiga z Dolnego Śląska. Ja chciałam zapytać, bo tam pan profesor się tam nie odniósł do tego jednego pytania. Tam było o to LGBT.
Pani słucha radia, ale trzeba słuchać nas w słuchawce.
No już słucham w słuchawce.
Pięknie.
Tak.
Więc jeszcze raz niech pani sprecyzuje.
Pan któryś tam wiele pytań zadał i między innymi o to głosowanie w sprawie tego LGBT.
Aha, już pamiętam, to o to pytał pan, pan Krzysztof. Tak, to było jakieś stanowisko zajęte przez pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego pracującego przy kancelarii premiera. Przyznaję, że panią nie zadowolę, pani Jadwigo, bo ja tego tematu szczegółowo nie rozpoznałem, ale jakieś wyjaśnienia czytałem, że to było jakieś nieporozumienie, jeśli chodzi o wyjaśnienia medialne tej sprawy, że tak to nie wyglądało, że polski przedstawiciel polskiego rządu takiego poparcia tej rezolucji czy jakiemuś dokumentowi Unii Europejskiej, który tam został wypracowany, nie udzielił.
I kolejny słuchacz z nami się połączył. Halo, witam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Aleksander po tej stronie. Szanowny panie, do pana Selina. Otóż nie zgadzam się, że pan prezydent Lech Kaczyński był wybitnym politykiem. Popełnił kardynalne błędy, za które będziemy płacić. Przede wszystkim jako minister sprawiedliwości wstrzymał ekshumację w Jedwabnem, która to wstrzymanie ekshumacji w Jedwabnem posłużyło dalszemu rozwijaniu tak zwanego wywoływania u Polaków wstydu narodowego. Wstrzymanie ekshumacji przez pana Lecha Kaczyńskiego spowodowało rozbłysk gwiazdy pana Grossa na świecie i obarczania Polaków wszelkimi możliwymi zbrodniami, które przypisane powinny być prawdziwym wykonawcom, czyli Niemcom. Dalej, szanowny panie profesor, Lech Kaczyński, były prezydent Rzeczypospolitej, w 2004 roku na Majdanie milczał jak zaklęty na temat rzezi wołyńskiej, a to był bardzo dobry moment, żeby uratowanemu cudem prezydentowi Juszczence zawiązać ręce, bo to on wyciągnął z niebytu na polecenie Amerykanów banderowców i neobanderowców i stworzył neobanderowską Ukrainę, która właśnie dlatego przegra z Rosją, że jest neobanderowska. Bo to jest plan amerykański. Pan doskonale o tym wie, bo pan jest człowiekiem bardzo świadomym geopolitycznie. Dalej, pan profesor Lech Kaczyński, były prezydent Rzeczypospolitej, podpisał traktat lizboński. A ja słyszałem w tymże ukochanym moim Radio Maryja, mówię to bez sarkazmu, ukochanym, który wczoraj dokonał wielkiego dzieła, zapraszając pana profesora Wojciecha Osadczego, który zanalizował politykę rządu pana nadpremiera Kaczyńskiego. Pan profesor Kaczyński Lech, świętej pamięci, podpisał traktat lizboński, który nas załatwia jako państwo. Więc panie Selin, szanowny panie Selin, niestety jest pan kunktatorem i lawirantem politycznym. Tak pana odbieram. Mam do tego prawo, bo widzi pan jest człowiekiem publicznym, a ja jestem pana wyborcą, bo jeszcze raz dałem się nabrać i zagłosowałem na PiS w tym krytycznym momencie. Niestety widzę, że popełniłem straszliwy błąd, bo trzeba głosować na partie narodowe, wzmacniać je, bo tylko one są gwarantem siły i niepodległości Rzeczpospolitej.
Dziękujemy panie Aleksandrze. No, wygłosił pan potężny manifest. No, jest to jest pana myślenie.
Ja z zainteresowaniem wysłuchałem pana Aleksandra. Pan Aleksander oczywiście, jak w wolnym kraju żyjemy, ma prawo do własnych poglądów i je przedstawił, a ja pozwolę się z panem po prostu nie zgodzić. Uważam, że Lech Kaczyński był wybitnym politykiem, wybitnym państwowcem. Ja po jego śmierci specjalnie przejrzałem wszystkie jego wystąpienia publiczne w czasie całego jego życia. I na tej podstawie przygotowałem taki wykład, z którym jeździłem po całym kraju. Szkoda, że pan może tego gdzieś tam nie zauważył i na taki wykład nie przyszedł, pod tytułem Dziedzictwo ideowo-polityczne Lecha Kaczyńskiego. I proszę mi wierzyć, to był jeden z nielicznych polityków polskich, absolutnie pełnowymiarowych, który w każdej ważnej sprawie dla życia publicznego, czy wewnętrznego, krajowego, czy zagranicznego miał coś istotnego do powiedzenia. I mało tego, te idee, które głosił, czy poglądy, które głosił, są wciąż aktualne. więc uważam, że to był naprawdę jeden z wybitniejszych polskich polityków. Można oczywiście różne jego czyny, różnie oceniać. Pan wygłosił swoją ocenę, ja mogę mieć inną. Każdy polityk takim ocenom podlega. Nie sądzę, żeby, i myślę, że pan troszkę się tutaj odsłonił, nie wiem, tym, jakie lektury pan czyta, albo w jakich środowiskach pan obcuje, jeżeli pan mówi, że dzisiaj Ukraina neobanderowska to jest plan amerykański. To radzę zejść na ziemię i trochę mądrzejsze lektury zacząć czytać. I proszę tego z jakąś urazą nie odbierać. Ja nie, broń Boże, nie chcę pana obrazić, ale po prostu uważam, że to jest kompletna bzdura, ta teza, którą pan przedstawił. Natomiast traktat lizboński, proszę przypomnieć sobie, jaką postawę przyjął Lech Kaczyński w związku z oporem wobec tego traktatu Irlandczyków. Uznał, że nie można poniżać mojego narodu, jeżeli w referendum ten naród odrzuca traktat, to tego traktatu nie ma. Jaki był straszliwy nacisk na Polskę i Czechy, żeby ten traktat jednak przyjęły. I kiedy Irlandczycy zmienili zdanie, ten traktat rzeczywiście został podpisany, ale jednocześnie bardzo wyraźnie mówiliśmy i wiedzieliśmy, i Lech Kaczyński też to mówił, że ten traktat jest tak skonstruowany, że on przeżyje może kilka lat, a potem zanim wyczerpie się mechanizm głosowania z Janiny, tak naprawdę Europa będzie zupełnie w innej sytuacji i trzeba będzie myśleć o zupełnie nowym traktacie. I co mamy, drogi panie Aleksandrze, dzisiaj? Dokładnie właśnie taką sytuację. Nikt już się z traktatem lizbońskim nie liczy, nikt procedur traktatu lizbońskiego nie przestrzega. Życie jak zwykle okazało się bardziej bujne, choćby w związku z tymi kryzysami obecnymi, z nieformalnymi działaniami, które są w Unii Europejskiej czynione, zwłaszcza przez politykę niemiecką, nieprzestrzeganiem tych zasad, które tam są, poza traktatowym uruchamianiem różnych procedur, choćby wobec Polski w sprawie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. I tak naprawdę, zanim ten traktat na dobre wszedł w życie, już trzeba myśleć o nowym traktacie. I zresztą my o tym mówimy zupełnie otwarcie i prezes Kaczyński też mówi o tym zupełnie otwarcie, że trzeba na nowo zbudować konstrukcję polityczną Unii Europejskiej, bo inaczej ona się rozpadnie. Właściwie już zaczęła się rozpadać, jeśli tak ważny kraj jak Wielka Brytania z tej konstrukcji politycznej postanowił wyjść. Także to było też działanie na gruncie realizmu politycznego.
Panie ministrze, nie wiem, tak też do pana Aleksandra, takie pytanie, czy takie spostrzeżenie, czy nie uważa pan Aleksander, że traktat lizboński jest rozwiązywany przez uchodźców obecnie?
W dużej mierze tak, no bo proszę zobaczyć, jak się zachowała Angela Merkel w sprawie przestrzegania prawa zawartego w traktacie lizbońskim, jak uchodźcy mieli być rejestrowani, a tu nagle willkommen polityk, takie ataki na premiera Orbana, który właśnie próbował realizować prawo europejskie w tej dziedzinie. Także mamy zupełnie nową sytuację, taką dominację też troszkę niemiecką nad Unią Europejską, zupełnie nieformalną, zupełnie nową sytuację, którą trzeba na nowo opisać, na nowo te traktaty stworzyć.
Tak, panie ministrze, mamy nowego słuchacza. Halo, bardzo proszę.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i gościa szanownego.
Pani
no,
imię?
Ja jestem imienniczką mojego poprzednika, mam na imię Aleksandra, dzwonię z Wielkopolski, ale z zupełnie odmiennym zdaniem, absolutnie inną mam opinię o wielkim prezydencie Lechu Kaczyńskim, który właśnie dbał bardzo o politykę historyczną, starał się zrobić wszystko, żeby po prostu Polska uświadamiała sobie, jaką ma piękną historię. I tu absolutnie się nie zgadzam z wypowiedzią. Zresztą pan tak się pięknie nam tutaj przedstawił, że jest takim wiernym słuchaczem Radia Maryja. Wielkie nieporozumienie. Radio Maryja przecież uczy nas, co to rzeczywiście patrioty, co to historia, więc chyba pan tutaj też żartował, mówiąc, że jest takim wiernym słuchaczem.
No nie, to zostawiamy takie osobiste jakieś aluzje.
Tak, chciałabym tylko dodać, że po prostu też niesłusznie krzywdzi pana bliźniaka, zresztą pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który tak dużo zrobił dla naszej ojczyzny, mimo tego, że po prostu jest tak ciągle atakowany, że aż nieprzyjemnie słuchać. Człowiek, który stracił tak dużo ludzi po prostu ze swojej najbliższej rodziny i jeszcze można go tak atakować. Tego pojąć po prostu się już nie da. Także tylko tyle chciałam powiedzieć, a przed chwileczką pan minister powiedział wszystko właściwie, co ja chciałam powiedzieć na temat polityki historycznej pana byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Z Panem Bogiem.
A ja jeszcze dziękuję za ten głos, pani Aleksandro. Ja jeszcze może przypomnę, że poza Muzeum Powstania Warszawskiego, które jest oczywiście dziełem Lecha Kaczyńskiego, bo on z determinacją jako prezydent Warszawy do tego muzeum doprowadził, do jego budowy, mimo że poprzednicy cały czas się jakimiś niemożnościami wykazywali.
A obecna pani prezydent.
Ale proszę zwrócić uwagę, jaka była polityka orderowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego. On naprawdę wydobywał z zakamarków niepamięci cichych bohaterów i wojny, i okresu powojennego, i bohaterów Solidarności. Kazał ich ściągać do Belwederu, nagradzał ludzi, o których nikt wcześniej nie pamiętał. Ten lud solidarnościowy również uhonorowany przez niego.
Tak, jako przykład sługa Boża, założycielka Sióstr Samarytanek, siostra Wincenta Jaroszewska, wydobyta sprzed II Rzeczypospolitej, ta, która pielęgnowała marszałka Piłsudskiego do końca, ją chciał, aby ona była przy nim, zakonnica heroiczna, wspaniała, i pan prezydent Kaczyński ją uhonorował również. Ale mówimy, pan prezydent Kaczyński jest autorem Muzeum Powstania Warszawskiego, a obecne władze tęczy na Placu Zbawiciela. Bardzo proszę, kolejny telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Witamy. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Panu Ministrowi. Witam. Panie ministrze, powiedział pan, że Polacy są najbardziej europejskimi obywatelami Europy. I obawiam się, że możemy być posądzeni o zadufanie, dlatego że tych obywateli, którzy sięgają również do korzeni Europy chrześcijańskich, nie brakuje na Zachodzie. Ja raczej skłaniałbym się ku temu, że Polska jest najbardziej europejskim krajem Europy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, o obliczu polskiej kultury, dziedzictwa narodowego za granicą, decydują ambasady i tam jest wiele osób ze starego nadania. Czy w tej sprawie również istnieją jakieś propozycje zmiany garnituru? To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Ja zwrócę uwagę, dziękuję za ten głos, panie Pawle, że akurat w XX wieku Polacy wydali dla naszego, dla światowego wręcz życia religijnego dwie wybitne postaci. Jana Pawła II, jednego z najwybitniejszych papieży, człowieka, który napisał 80 tysięcy stron druku. Do przestudiowania, do ciągłego studiowania, George Weigel twierdzi, że 300-400 lat do przodu będzie się studiować pisma Jana Pawła II, żeby dobrze zrozumieć, na czym polega chrześcijaństwo i katolicyzm, i siostrę Faustynę Kowalską. Ja zawsze trochę prowokuję swoich lewicowo-liberalnych znajomych pytaniem, czy wiecie, jaka polska książka została przetłumaczona na największą liczbę języków i została wydana w największym nakładzie? Kombinują z Gombrowiczem, Sienkiewiczem, z Mrożkiem, nie wiadomo z kim, w końcu nie wiedzą. Ja mówię, dzienniki siostry Faustyny Kowalskiej, i wtedy to wprawia ich w zdumienie, że to jest dzieło polskie najbardziej znane z oczywistych względów. To jest przesłanie, które dociera na wszystkie kontynenty, do ludzi wszystkich kontynentów, którzy żyją wiarą katolicką. Jeśli chodzi o ambasadorów, to oczywiście bardzo trudny proces, który wykonuje obecny minister spraw zagranicznych. Trzeba szukać dobrych, nowych ludzi, którzy na wyjazdy do placówek się nadają. W dużej mierze te obecne struktury, które tam funkcjonują, to są struktury odziedziczone, i to łatwe nie jest, bo trzeba mieć po prostu armię kompetentnych ludzi. Ale moim zdaniem to się dokonuje. To się nie dokonuje rewolucyjnie, ale ewolucyjnie, ale się jednak dokonuje.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę. Kolejny słuchacz z nami.
Kłaniam się uprzejmie.
Szczęść Boże, jak pana imię?
Rujnam Chryste, Bronisław Małopolski.
Zawsze i wszędzie.
No, ja postrzegam, że panowie Kaczyńscy i cały PiS, to głównie to jest, działają dla Stanów Zjednoczonych, dla Izraela, dla Ukrainy, PO Nowoczesna, dla Unii Europejskiej, Niemiec. I pan Aleksander miał absolutnie w moim przekonaniu rację. Zresztą niedługo czas tak biegnie, że to potwierdzi. Myślę, że się naród też i obudzi. i tu trudno się nawet sprzeczać. Sprawy niedługo się wyjaśnią i będzie wszystko klarowne. A przede wszystkim to, że pan Kaczyński głównie dbał o sprawy Izraela, to świadczy o tym pomnik, a czy muzeum dla Żydów w Polin. Więcej nie będę mówił, bo to szkoda nawet.
Tak, dziękujemy panie Bronisławie.
No cóż, ja tylko mogę prosić pana Bronisława, żeby zechciał przyjąć do wiadomości, że ja funkcjonuję w środowisku patriotów polskich, bo to jest środowisko Prawa i Sprawiedliwości i przywódców tego środowiska i my przede wszystkim myślimy o polskim interesie narodowym, o polskim miejscu w geopolityce i jeśli w związku z tym chcemy rzeczywiście mieć dobre dwustronne relacje ze Stanami Zjednoczonymi albo odbudowywać dobre relacje, budować dobre relacje z Ukrainą, to tak po prostu definiujemy polski interes narodowy i to robimy to dla Polski i dla Polaków, a nie dla kogo innego. Natomiast jeśli pan się obraża, że powstało w Polsce Muzeum Historii Żydów Polskich, to pan się po prostu obraża na istotny kawał polskiej historii, bo oni żyli wśród nas kilkaset lat, stworzyli ciekawą i żywą kulturę na naszej polskiej ziemi, w każdym niemalże polskim miasteczku i warto o tym opowiedzieć i to muzeum stara się o tym opowiadać, a nie tylko przyzwyczajać ludzi na całym świecie do myśli, że Polska jest wyłącznie cmentarzem, wielkim cmentarzem Żydów. Nie, to było życie. To było życie i nieprzypadkowo ono tu było, bo gdzie indziej ich mordowano, wyganiano i dokonywano pogromów, a tu mogli spokojnie to swoje życie organizować. I na pewno warto to dla wizerunku dobrego Polski, czyli dla polskiego interesu narodowego dobrze opowiedzieć. I dlatego takie muzeum istnieje.
Tak, no ale pan Bronisław wymienił właściwie wszystkie formacje polityczne, wiemy kto ma z kim jakieś tam koneksje i w którą stronę patrzy, ale właściwie nikt nie został w Polsce, który by o Polskę właściwie walczył i trzeba by no właśnie obudzić kogoś i coś. Tak, ja myślę, ale zostawiamy.
Ja myślę, że łatwo ocenić poszczególne formacje polityczne i polityków z tych formacji wedle bardzo prostego kryterium. Czy oni naprawdę kochają Polskę, czy przeżywają tą Polskę i polskość czy Polska jest dla nich absolutnie pierwszoplanowym celem w aktywności politycznej. I wtedy bardzo łatwo sobie zdefiniować, kto naprawdę tam żyje, a kto nie.
Dziękujemy. Halo, prosimy kolejnego słuchacza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Barbara z Torunia.
Witam.
Ja od niedawna, od paru minut słucham audycji niezwykle ciekawą. I powiem tak, ja jestem człowiekiem życia gospodarczego, zajmowałam kierownicze wysokie stanowiska w gospodarce i jestem przerażona, że tak powiem, jak u nas wałkuje się problemy historyczne, natomiast nie mówi się o gospodarce. Przecież gospodarka to są pieniądze dla narodu, tak jak i pieniądze dla rodziny. Przecież jeżeli my nie będziemy budować naszej gospodarki, to my żadnego poważania w świecie nie będziemy mieli. I to na nic nasze po prostu zabiegi patriotyczne, że tak powiem, zniosłe idee. I powiem dalej. Panie ministrze, niech mi pan bierze z ręką na sercu. Ja bym takich 100 pomników tych czterech śpiących na Pradze zostawiła, żeby budować dobre stosunki z Rosją, która jest olbrzymim potencjałem dla nas jako rynek zbytu. Nie czarujmy się, przecież pani Merkel nie kocha pana Putina ani Rosji. Ona po prostu zabiega o pole rozwoju gospodarczego dla Niemiec. I tak samo wszyscy o to walczą. Niedawno słyszałam, że prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że jest prymat gospodarki nad polityką, a u nas robi się odwrotnie. Nigdy o tym nikt po prostu nie mówi i nikt jeszcze nie oprzytomniał. I mówi się, że naród polski jest sentymentalny. A jak nie ma być sentymentalny, jak po prostu wałkuje się różne idee i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, że tak powiem, mało poświęca się problemom gospodarczym. Nawet, przepraszam, ja dosyć długo słucham Radio Maryja i w tym Radio Maryja tak samo problemy gospodarcze, aczkolwiek zajmuje się polityką społeczną Radio Maryja, to sprawy gospodarcze stanowią margines. A może tutaj by właśnie zacząć po prostu dyskutować także o problemach gospodarczych. To tylko tyle. Dziękuję z Panem Bogiem.
Pani Barbara, mi się wydaje, że pani sąd jest po prostu niesprawiedliwy, jeśli chodzi o mój rząd, bo absolutnym priorytetem programowym naszego rządu jest program na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przedstawiany i kolejne jego odsłony są przedstawiane przez wicepremiera Morawieckiego i to jest program, na którym się koncentrujemy przede wszystkim. Zresztą w ramach tego programu jest też program 500+, bo on nie tylko jest wspiera polską rodzinę, ale on też dynamizuje gospodarkę poprzez silniejszą konsumpcję, poprzez oszczędności, które się pojawiają, wzrost wpływów z podatków VAT, w związku z tym i inne pochodne rzeczy, które z powodu tego programu zostały uruchomione. Więc to nie jest tak, że my żyjemy wszystkim, ale nie gospodarką, jest wręcz odwrotnie. Ale też spróbuję pani udowodnić, że dobra polityka historyczna i refleksja nad historią, ono również ma związek z gospodarką. Otóż, jak pani doskonale wie, jeżeli pani w gospodarce funkcjonowała, że bardzo ważna w gospodarce jest marka. Jak się postrzega jakąś markę? Marką jest również kraj. Jak się postrzega markę pod tytułem Polska. Jeżeli to postrzeganie jest takie, że jesteśmy jakimiś winowajcami w historii, że nie mamy nic dobrego w naszej historii, że żadnych zasług nie mamy, to osłabia naszą markę. Jeżeli udowodnimy również naszą opowieścią historyczną, że mamy poważne zasługi dla Europy, dla cywilizacji, dla wolności, dla solidarności i tak dalej, to buduje również markę, która ma przełożenie na życie gospodarcze. Czy się chce tutaj przyjechać, robić interesy, czy się nie chce, czy się chce tutaj na jakiś czas zamieszkać, żeby te interesy rozkręcić, czy nie, czy towar przychodzący z tego kraju z tą marką Made in Poland jest warty zainteresowania ze względu na to, że mamy dobre skojarzenia z tym państwem, czy nie, to wszystko ma znaczenie i myślę, że pani to powinna rozumieć. Natomiast o tych pomnikach sowieckich to absolutnie nie potrafię się z panią zgodzić. Jeżeli kosztem dobrych relacji gospodarczych z Rosją miałoby być utrzymywanie pomników sowieckich, na których są sierpy i młoty i gwiazdy czerwone, pod którymi to symbolami mordowano Polaków i wywożono na Sybir, to ja równie dobrze i przewrotnie mógłbym pani powiedzieć, że w imię dobrych relacji gospodarczych, bardzo ważnych z Niemcami, może powinniśmy utrzymywać albo odbudowywać tutaj pomniki Bismarcka, Wilhelma, cesarza, a może nawet tych zbrodniarzy, którzy przyczynili się do II wojny światowej. No naprawdę tak o tym nie należy myśleć. Przestrzeń publiczna jest przestrzenią porządkującą wartości i należy o tym pamiętać. Nie może w przestrzeni publicznej być coś, co jest antywartością, co nas boli, co powoduje złe skojarzenia. Nie wolno takich rzeczy utrzymywać w przestrzeni publicznej.
I pani Barbaro, bardzo panią pozdrawiam. Tylko chciałem też powiedzieć, że nie jest tak źle z tymi tematami gospodarczymi w Radiu Maryja. W tej tematyce mało się orientuje, ale pani premier, pan Jarosław Kaczyński, no to oczywiście budujemy Polskę również od strony gospodarczej. Jeżeli kiedyś mówiono, że ona się tak źle ma od strony gospodarczej, to teraz właśnie tak się robi. Pan wicepremier Morawiecki co najmniej 3 razy już był w naszym radiu i mówi tylko o gospodarce. Ale choćby taka sprawa, pan minister Macierewicz, który no te kontrakty i przetargi na jakąś tam broń, czy już nie wiem co, podpisane z Francją czy z kimś, on próbuje to skierować wszystko na polską stronę, czyli na gospodarkę. No tu nie chodzi o to chyba, żebyśmy no tak mówili detalicznie o gospodarce. Mówimy o Polsce, która musi się mieć dobrze, a bez gospodarki tego nie ma. I ostatni telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Henryka z Krakowa. Witam pana ministra z wielkim uszanowaniem oraz ojca również. Ja mam taką refleksję, że te wypowiedzi, które totalnie wszystko krytykują, które są pełne nienawiści, jakiegoś braku tolerancji i braku bontonu podstawowego, pochodzą od ludzi, którzy często posługują się nazwą prawica. Więc musimy być ostrożni, bo to jest jakiś manewr demagogiczny. Na przykład otrzymuję maile od pana, który jest krzewicielem kultu światowida, i atakuje PiS i atakuje Kościół. Także ci panowie, którzy się wypowiadali teraz, również zatroskani o sprawy ekonomiczne, jak tyle już się zrobiło w dziedzinie ekonomiki i ekonomii, że trudno mówić, żeby więcej dało się w tak krótkim czasie. Tym bardziej jeszcze widzę jakieś manipulacje i podstawianie się ludzi, przysłanianie się innymi szyldami, że na przykład ktoś zakłada studium języka rosyjskiego, rosyjski w Krakowie. Znany jest jako osoba bardzo konfliktowa, procesująca się od dłuższego czasu. Nagle stara się o wywiad, którego udziela jakiejś pani i w tymże wywiadzie oświadcza, że ona chce krzewić porozumienie polsko-rosyjskie i przyjaźń, serdeczność, a święta narodowe polskie, także w niedzielę i święta, i święta narodowe wywiesza przy jednej z ulic przejezdnych, prawie że na Starym Mieście, kołdry, szarobure, piernaty, nawet jak pada deszcz, żeby po prostu szpecić te ulice. Więc ta sama osoba ogłasza się jako przewidziel kultury współżycia i czegoś takiego. Więc niestety demoralizacja i przy tym czasami inteligencja ludzi prowadzi do tego, że przywdziewają maski elegancji, czy bontonu, czy zatroskania i nawet miłości do Radia Maryja.
Dziękujemy bardzo.
Przepraszam za pewną emocję.
Tak, dziękujemy pani. Tylko pani użyła słowo nienawiść. Nie czuliśmy tutaj, panie ministrze, jakichś wielkich nienawiści. No ludzie po prostu tak myślą, dzwonią Radio Maryja jest otwarte. Tak, wysłuchaliśmy to wszystko i nie wolno w jakiś sposób dopuszczać do jakiegoś tam podziału. No i mamy też możliwość wysłuchania siebie nawzajem, jakimi jesteśmy. Jeszcze do pani Barbary, do gospodarki podam, że ile Radio Maryja mówiło o wielkim programie realizującym się. Już dzisiaj mówi się, że przynosi owoce znakomite, to znaczy 500+. No pięknie. I panie ministrze, będziemy już podsumowywali naszą audycję. Czas szybko nam ubiegł.
Tak, też to odczuwam, że mimo 2 godzin przeszło bardzo szybko, bo było mnóstwo bardzo ciekawych głosów i pytań. Myślę, że cóż można powiedzieć w podsumowaniu. Proszę mobilizować nas, rzeczywiście inspirować do prowadzenia mądrej polityki historycznej, bo choćby te głosy, które tutaj usłyszałem, dopominające się o pewne rzeczy, nawet szczegółowe, to są bardzo cenne głosy. My takich głosów dostajemy w ministerstwie bardzo dużo w drodze pisemnej albo poprzez różne spotkania, które odbywamy i tę politykę zawsze można jakoś uzupełnić. A jest, powtarzam, ona bardzo ważna, dlatego że ona buduje, po pierwsze, nasze własne samopoczucie, dobrze prowadzona polityka historyczna buduje nasze własne samopoczucie i spoiwo, próbuje odbudowywać wspólnotę, bo wokół wspólnoty możemy naprawdę się jednoczyć. Na przykład tutaj w Ministerstwie Kultury pracujemy nad takim wieloletnim programem Niepodległa 18. Chcemy, żeby w stulecie niepodległości w roku 2018 było bardzo dużo wydarzeń, które będą nas łączyć. Spróbujmy przynajmniej to zrobić. Myślę, że są takie tematy, są takie wydarzenia, są takie inicjatywy, inwestycje, które mogą nas połączyć, mimo straszliwych podziałów politycznych, które dzisiaj w Polsce przeżywamy. Robimy to, ten program zresztą z prezydentem Rzeczpospolitej, któremu też bardzo zależy na tym, żeby różnymi politykami próbować odbudować wspólnotę w Polsce. Ale też ta polityka historyczna jest ważna dla naszego wizerunku w świecie. Bardzo mało o nas wiedzą, bardzo mało wiedzą o naszych zasługach i musimy to nadrabiać, bo przez wiele dziesiątków lat nie mogliśmy normalnej polityki historycznej prowadzić. Wolnej, godnej, niepodległej polityki historycznej. Dopiero teraz taką możliwość mamy, więc trudno mieć pretensje do, nawet do naszych sąsiadów, do ludzi, którzy do nas przybywają, że tak niewiele o nas wiedzą. To musimy sami nad tym pracować, żeby wiedzieli. Poprzez film, który obejrzą atrakcyjny, poprzez muzeum atrakcyjne, które odwiedzą, poprzez wystawę, która gdzieś po świecie pojeździ i tak dalej, i tak dalej. To wszystko musimy robić. I dlatego to jest jeden z priorytetów naszego ministerstwa i naszego rządu tym samym, żeby tę politykę historyczną właśnie na taki wyższy poziom podnieść i myślę, że większość słuchaczy dzisiejszych rozmówców naszych doskonale to rozumie.
Może dwa wnioski. Przypomnienie marszałka Piłsudskiego, który mówił, piszmy naszą własną historię, bo inni nam napiszą taką, że się w niej nie rozpoznamy zupełnie, to jest jedno, ale tak przyszedł mi też temat do jakiegoś kolejnego spotkania na rozmowach niedokończonych, zasługi Jana Pawła II dla kultury polskiej.
Bardzo dobry temat, ja nawet napisałem taki artykuł o myśli Jana Pawła II na temat Europy, bo bardzo myślę, że nawet w kontekście tego, co się dzisiaj w Europie dzieje, bardzo, bardzo ważna rzecz do przemyślenia, co Jan Paweł II o tym mówił w różnych okolicznościach, czy to w parlamencie w Strasburgu, czy w czasie różnych spotkań z przywódcami różnych konkretnych państw europejskich. I to jest jakiś plan ratowniczy dla Europy, to co Jan Paweł II mówił o godności historii europejskiej, o obecnym stanie Europy i o marzeniach związanych z tym, jak Europa powinna w przyszłości wyglądać. Warto również do tego myślenia wrócić.
Dziękujemy panie ministrze za nasze spotkanie. To w telewizji Trwam i tutaj w Radiu Maryja. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy z nami zechcieli się połączyć i rozmawiać i ożywiali naszą rozmowę i dyskusję. Przypomnę, że gościem naszym był pan minister Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczęść Boże, pozdrawiamy także pańską całą rodzinę.
Szczęść Boże i dziękuję za zaproszenie.